Chciałbym serdecznie pozdrowić Państwa w imieniu Fundacji Stefana Batorego i Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, z którą tę debatę wspólnie organizujemy. Zaczniemy, to nie będzie łatwe, to będzie długie dość, bo zaczniemy zresztą podobnie jak w czasie debaty przed 2 laty, bardzo pokrewnej, o Sandomierzu, o badaniach w Sandomierzu. Zaczniemy od filmów tym razem, 2 filmów o innym zresztą charakterze. Jeden to jest film przygotowany przez panią Aleksandrę Wróblewską i Alicję Plachównę, Wędrówka Gabriela. Drugi zaś to jest film rosyjski, Gabriel Twierdza Boża, rozpowszechniany również w Polsce, bez zgody polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Tym niemniej jest to obecny we wspólnotach prawosławnych. I później poprosimy naszych panelistów, którym serdecznie dziękuję za zgodę do wzięcia udziału w tej debacie, ale mam nadzieję, że będzie duży udział Państwa w tej debacie. 2 słowa o temacie naszego spotkania. Tu chodzi, przynajmniej jest to punktem wyjścia, chodzi o kult świętego Gabriela Zabłudowskiego, który według legendy został porwany i zamordowany przez Żydów dla zdobycia chrześcijańskiej krwi na masę, prawda, w roku 1690. Jeżeli chodzi o teren, to Państwo pewnie wiecie, że będziemy mówili przede wszystkim o Podlasiu Hajnowsko-Bielskim. I tu jest istotna duża różnica między badaniami poprzednimi tej samej grupy etnograficznej pod kierownictwem pani profesor Tokarskiej-Bakir. To jest region bardzo odmienny. On, po pierwsze, jeżeli chodzi o skład narodowościowy, to znaczy Sandomierzczyzna jest uważana za jeden z archetypów polszczyzny, prawda, w literaturze, w prasach historycznych znaleźć można na ten temat sporo. Natomiast jeżeli chodzi o tę część Podlasia, to jest region, w którym zamieszkuje w dużym stopniu ludność prawosławna, ludność, jeżeli chodzi o tożsamość etniczną, narodowościową, białoruską. Są tam i inne istotne różnice, jeżeli chodzi o dominujące, powiedzmy, nurty ideowo i polityczne już przed wojną. Jeżeli chodzi o Sandomierzczyznę, to jest region zdominowany przez narodową prawicę przed wojną i dziś można zobaczyć ciągłość historyczną mimo różnych dramatycznych wydarzeń, prawda? Zresztą etnicznie Sandomierzczyzna nie zmieniła się w wielkim stopniu. Inaczej jest z tą częścią Podlasia, która nas interesuje. Tutaj dominowała przed wojną już lewica, Chromada była bardzo silnie obecna i obecnie również, to znaczy wpływy SLD są bardzo poważne. Tutaj jest również dość istotna różnica, jeżeli chodzi o stosunek do Holokaustu, bo mówimy i te badania w dużym stopniu dotyczą wpływu Holokaustu, prawda, na stosunek do Żydów i na mity, które towarzyszą w mitologii krwi. Jeżeli chodzi o Sandomierzczyznę, jeżeli chodzi o Podlasie, to tu jest znacznie więcej, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, ciepłych uczuć. Nie wiem, jakby to opisywać. To podobne jest w drugiej części sprawozdania, której nie znam. Natomiast jest pewien wspólny mianownik, który jest interesujący, to znaczy właśnie ten mit krwi. Mit krwi mordów religijnych, zarówno w jednym regionie, jak i w drugim regionie. Oczywiście z tym się wiąże szereg pytań od razu. W naszej debacie miał również uczestniczyć ksiądz dr Henryk Paprocki, teolog, rzecznik prasowy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Odmówił udziału po zapoznaniu się z częścią materiału, przysłał jednak obszerny list, który odczytam później. I on stawia tezę, już ją przytoczę w tej chwili, że w istocie nie jest to problem, on tak tego nie formułuje, religijny, ani etniczny, tylko jest to problem polski. To znaczy, że jeżeli by spojrzeć, zbadać inne regiony Polski, to w gruncie rzeczy znajdziemy te same zjawiska, te samego typu uprzedzenia. To jest interesujące. Na razie, na ile mamy do czynienia z problemem polskim, który by odróżniał Polskę na przykład od zachodniej Europy, gdzie w jakimś sensie po wojnie, po Holokauście bardzo silnie oddziaływały pewnego typu tabu, to znaczy pewnych treści głosić nie można. Między innymi tego typu mity są nieobecne. Więc to jest bardzo interesujące, na ile były różne doświadczenia i ich wpływ miał na trwałość pewnych przesądów, pewnych obiegowych mitów na terenie Polski w stosunku do Zachodu. Na ile miało znaczenie tutaj przeszłość komunistyczna, w jakimś sensie zamrożenie całej debaty na ten temat, prawda, która była silnie obecna na Zachodzie. Można by formułować wiele innych pytań, również pytań bardziej dramatycznych i dalej idących na temat chrześcijaństwa i mitologii, prawda, krwi. To znaczy, na ile to, co kiedyś wielki historyk brytyjski Toynbee opisywał, że w istocie mniej istotne jest to, że chrześcijaństwo i islam, on mówi o obu wielkich religiach, wywodzi się z religii mojżeszowej, tylko wręcz przeciwnie, że w jakimś sensie Żydzi jako naród zostali zakonserwowani przez fakt obecności w centrum religijności, jednej i drugiej religijności. To oczywiście staje bardzo dramatyczne pytanie, na ile to się da oddzielić jedno od drugiego w takiej sytuacji. Ja nie myślę, żebyśmy byli w stanie wszystkie te pytania podjąć. Ich jest bardzo wiele. Skoncentrujemy się na pewno na badaniach, na filmach, na badaniach, konkretnie jeżeli chodzi o Podlasie, i mam nadzieję, że ten wymiar porównawczy z Sandomierszczyzną będzie silnie obecny. Także mam przed sobą teraz dwa filmy. Mi się wydaje, że musimy je na początku pokazać, dlatego po to, żeby widzieć dokładnie, jaki problem powinniśmy dzisiaj dyskutować. Więc proszę o cierpliwość i później zaczniemy prawdziwą dyskusję. Bardzo proszę o pokazanie filmu. Nie będziemy żadnej przerwy robili, tylko od razu poprosimy naszych panelistów. Halinę Bortnowską widziałem gdzieś. Jest Halina Bortnowska, Paweł Buszko, którego już widzieliśmy na filmie przez chwilę, Konstantego Geberta i profesor Joannę Tokarską-Bakier. Bardzo proszę. Proszę Państwa, zgodnie z obyczajem miejsca nasi goście będą mówili w porządku alfabetycznym. Uczynię jeden wyjątek dla nieobecnego panelisty, o którym wspomniałem już, księdza Henryka Paprockiego, który przysłał list do pani profesor Tokarskiej-Bakier. Mi się wydaje, że to jest bardzo pożyteczny głos w dyskusji i warto go odczytać na początku, żeby mógł być też on punktem odniesienia dla tej dyskusji. Dziękuję za nadesłane materiały do dyskusji w kwestii wątków antysemickich w kulcie świętego Gabriela. Jak można wywnioskować z raportu z badań podlaskich 2007 roku, celem powyższych badań było wykazanie, że kult świętego Gabriela istotnie wpływa na Podlasiu na legendę o mordach rytualnych. Gdyby jednak podobne badania przeprowadzono w jakimkolwiek innym rejonie Polski, gdzie nie ma relikwii świętego Gabriela, wyniki byłyby podobne lub jeszcze bardziej przerażające. Jest bowiem faktem, że w Polsce wątki tego typu są niestety wszędzie bardzo popularne. Kilkanaście lat temu na przykład Wielkopolska była przerażona opowieściami o czarnym samochodzie, którym podróżowali osobnicy polujący na chrześcijańskie dzieci w wiadomym celu. Tymczasem śmierci świętego Gabriela nigdy nie przypisywano mordowi rytualnemu, ale zwykłemu przestępstwu kryminalnemu. Kościół prawosławny bowiem nigdy w swojej historii nie uznał, pomimo różnorakich nacisków, teorii mordu rytualnego. Przeprowadzone badania dowiodły jedynie, że poglądy mieszkańców Białostoczyzny nie różnią się specjalnie od reszty kraju.
Muszę jednak z przykrością stwierdzić, że w prezentowanym materiale znajduje się szereg błędów metodologicznych. Dotyczą one przede wszystkim rozumienia Kościoła prawosławnego. Otóż Kościół prawosławny w Polsce jest samodzielny, autokefeliczny i nie może odpowiadać za poglądy szerzone na przykład na terenie Rosji i w Kościele rosyjskim. Nie ma też żadnego wpływu na te poglądy. Pragnę tu od razu zaznaczyć, że nie są to oficjalne poglądy Kościoła prawosławnego. Nie ma żadnych dokumentów oficjalnych tego typu, a jedynie pewnych kręgów rosyjskich. Poza tym Kościół prawosławny w Polsce nie ma też wpływu na przenikanie do polskiej rosyjskiej literatury antysemickiej. Również teksty liturgiczne i paraliturgiczne, akatyst, obowiązujące w Rosji nie mają żadnego odniesienia do Polski. W celu zaznajomienia się z tekstami obowiązującymi w Polsce przy niniejszym załączam przekład na język polski służby świętemu Gabrielowi. Poważnym błędem metodologicznym jest także narzucanie Kościołowi prawosławnemu poglądów rzymskokatolickich. Powoływanie się na prywatną opinię świętej pamięci księdza Aleksandra Mienia także nie jest powołaniem się na oficjalną naukę Kościoła prawosławnego. Świętość jest zjawiskiem nie tylko racjonalnym, jak chce rzymski katolicyzm, ale także irracjonalnym. Kościół pierwotny nie znał żadnych procedur kanonizacyjnych i męczennicy byli wpisywani do dyptychów świętych natychmiast po męczeńskiej śmierci, bez żadnych badań ich życia. Z tego powodu Kościół prawosławny uważa, że świętość zabitych dzieci, jak i niewinnie zabitych dorosłych, na przykład święci Borys i Gleb, zwłaszcza jeśli towarzyszą ich relikwiom cuda i niezniszczalność samych relikwii, jest bezdyskusyjna. Ich niewinna śmierć wpisuje się bowiem w niewinną śmierć Chrystusa na krzyżu. W tym kontekście świętość Gabriela jako niewinnej ofiary jest dla prawosławia oczywista. Nakręcenie przez pana Jurija Worobiewskiego filmu Gabriel, moc Boża nie ma odniesienia do Kościoła polskiego, gdyż nie jest to film przygotowany na zamówienie naszego Kościoła. Winą za powstanie filmu Żyd Sus nie można chyba obarczać na przykład Szwedów. Kościół polski nie ma również niczego wspólnego z broszurą pana Aleksandra Katrycza, wydaną w Charkowie w 2003 roku. W rzeczywistości więc raport z badań podlaskich 2007 roku powołuje się na filmy i publikacje spoza Polski nie mające związku z Kościołem polskim. Kościół prawosławny w Polsce, jak i ja osobiście, nie możemy ponosić odpowiedzialności za poczynania obywateli innego państwa i należących do innego kościoła. Muszę z naciskiem stwierdzić, że Kościół prawosławny nie naucza o mordach rytualnych i tym podobnych bredniach. Ubolewam natomiast, że niektórzy wierni i duchowni podzielają tego typu poglądy i czytują broszurę pana Katrycza. Badania podlaskie z 2007 roku nie wnoszą więc niczego nowego do obrazu świadomości przeciętnego obywatela Polski. Biorąc jednak przedstawione przeze mnie zastrzeżenia, po dokładnym zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami, nie wezmę udziału w dyskusji nad czymś, co nie jest oficjalną nauką Kościoła prawosławnego. Nie jestem natomiast i nie zamierzam być reprezentantem panów Worobiewskiego i Katrycza z wyrazami szacunku. Kopia do wiadomości Jego Ekscelencji księdza metropolity Sawy, który też był zaproszony przez nas i odmówił przyjścia. Mnie się wydaje, że jednak ten tekst daje szansę również nieobecnemu księdzu Poprockiemu, żeby przedstawić jego poglądy i na pewno bardzo dużej, jeżeli nie większości, części hierarchii Kościoła prawosławnego w Polsce. Dobrze. W porządku alfabetycznym zaczniemy od Haliny Bortnowskiej. Bardzo proszę.
Ten porządek alfabetyczny to jest dla mnie tym razem bardzo niekorzystny, dlatego że liczyłam na to, że będę miała jeszcze chwilę czasu i jakieś wsparcie w wypowiedziach poprzedzających mnie panelistów, żeby sobie z tym zadaniem poradzić. Właściwie zastanawiałam się długo, czy ja powinnam się tu pojawić, bo moje kwalifikacje są do tego słabe, co się potwierdziło, ponieważ nie umiem po rosyjsku, nie mogłam śledzić tego filmu naprawdę i raczej ograniczam się do tego, co wyniosłam z książki Joanny Sokarskiej Bakir niż do tego, co tutaj zostało zaprezentowane. Myślę, że to jest inne. To znaczy w moim odbiorze książki te dwa tereny i dwa przypadki są ze sobą bardzo ściśle połączone. Może błędem było oddzielenie ich w tych debatach. Dlatego, że właśnie z tego powodu, że dzisiaj mowa miała być tylko o przypadku prawosławnym, wywodzi się ta strategia obronna. Uruchomiliśmy przez to mechanizmy obronne i one już właściwie przekreślają szansę prawdziwego, głębszego dialogu. Jestem zwolenniczką metody praktykowanej przez akcję znaków pokuty, w której każdy się uderza we własne piersi i ta debata byłaby dla mnie rzeczą piękną i radosną, gdybyśmy to tak właśnie robili, to znaczy gdybyśmy tu usiedli obok siebie i my byśmy się bili w katolickie piersi, jeśli piersi mają wyznanie, a prawosławni w prawosławnej, byłoby to lepiej. A niestety nie potrafimy w chrześcijańskie. Mamy wciąż jeszcze piersi katolickie, protestanckie i prawosławne, a nie po prostu chrześcijańskie, albo jeszcze lepiej byłoby, gdyby ludzkie. Nie doszliśmy do tego momentu i dlatego ta debata nie jest radosną funkcją, jest bardzo bolesna, przykra, ciężka, przynajmniej tak jest dla mnie, bo właśnie widzę, jak się mobilizują mechanizmy obronne, nawet u kogoś takiego jak ksiądz Paprocki, którego znam, szanuję i który moim odczuciu jest zdolny do postawy ekumenicznej, wielokroć dał temu wyraz, a myśmy go tutaj tak jakoś, coś takiego z nim zrobili, że się tylko broni. Mam nadzieję, że nie pokaże się jakaś obrona katolicka, bo równoległa, bo byłoby to jeszcze smutniejsze. Właściwie spotkaliśmy się chyba po to, żeby spojrzeć w głąb tego, co może nieostrożnie miałabym ochotę nazwać jakimś pierwszym grzechem chrześcijaństwa jeszcze wcale niepodzielonego. Wtedy u samych początków w takim trudnym socjologicznym procesie wyodrębniania się z pnia judaizmu powstały i odczucia i wyrażenia, które nas do dzisiaj dzielą i tak się urodził antysemityzm chrześcijański. To natomiast, o czym słuchaliśmy w tych dla mnie tylko bardzo częściowo zrozumiałych wywodach rosyjskich, to już jest późny, zdegenerowany owoc tego, co, jak ja wierzę, w samych zamiarach Mesjasza Chrystusa, mojego Mesjasza Chrystusa, miało być przezwyciężone. I czemu wielokrotnie Nowy Testament jakby daje też wyraz. Temu wystarczyło w ostatnią niedzielę posłuchać tekstów czytanych publicznie w kościele. Widać tam jedno i drugie. Widać i urodziny antysemityzmu i chrześcijańską nadzieję, że nie jest on czymś na zawsze. Ja tą nadzieję pragnę dalej mieć. W książce Joanny Tokarskiej-Bakir widzę tą nadzieję dla teologii, jeśli będzie uprawiana bardzo odważnie, także dla teologii, nie tylko dla religioznawstwa i socjologii, jeżeli popatrzymy w twarz temu niebezpieczeństwu i zajmiemy się tym głębiej. ale lepiej to nam będzie szło nie w kontekście takich spraw, w których wszystkie upiory, fantazmaty, jakie Joanna nazywa, się podnoszą, bo także i te antyrosyjskie, i antybiałoruskie, i nasze straszliwe podzielenie tutaj odgrywa bardzo dużą rolę. Myślę, że temat jest wybrany nieszczęśliwie, jeśli chodzi o perspektywę poprawy sytuacji, ale może trzeba przejść przez coś takiego, żeby potem zacząć właśnie ten właściwszy moim zdaniem proceder przyglądania się najpierw temu, w czym żaden element obcości się nie kryje, więc właśnie, jak myślę, ogólnochrześcijańskiej niemożności przezwyciężenia tych wszystkich strasznych mitów. Przepraszam za pewien chaos tej wypowiedzi. Proszę mi wybaczyć, właściwie już nie pora dla mnie, żeby się w takie rzeczy wikłać. A myślałam, że może mi się uda jeszcze raz czymś przysłużyć ekumenii.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jako jeden z współorganizatorów moją sprawę wahałem się trochę, czy organizować tego typu debatę, również ze względu na to, iż Kościół prawosławny był niedawno dla innych powodów przedmiotem ataków publicznych w Polsce. Na mnie silne wrażenie zrobiły słowa następnego mówcy, czyli Pawła Buszko tutaj w filmie, w którym mówił, że nie podejmowanie problemów, które dotyczą części obywateli polskich, wyznania prawosławnego, jest dowodem pewnego paternalizmu i traktowanie jako egzotyczne, że tak powiem, zjawisko. Mi się wydaje, że wtedy, kiedy podejmowane są wszelkie możliwe tematy, prawda, również dla celów poznawczych, niekoniecznie, prawda, dla jakichś konkretnych, nawet najbardziej szlachetnych celów, to mi się wydaje, że to jest samo w sobie poważną wartością. I Pawła Buszkę poproszę o zabranie głosu. Proszę bardzo.
Ja z początku chciałbym się odnieść do niestety nieobecnego tutaj księdza Paprockiego, do jego listu. On mnie zasmucił, a jednocześnie ucieszył. Zasmucił dlatego, że... Czy nie, zacznę od tego, dlaczego mnie ucieszyły słowa księdza Paprockiego. Bardzo rad jestem, że Cerkiew Prawosławna, jeżeli można to traktować jako oficjalną wypowiedź Cerkwi Prawosławnej, oficjalnie powiedziała, że odcina się od wątku mordu rytualnego, tak zwanego mordu rytualnego w kulcie świętego Gabriela, czy w żywocie świętego Gabriela. Jest to o tyle istotne, że ja i sądzę, że pani profesor Tokarska-Bakir i badacze, którzy z nią współpracowali, także moi koledzy, z którymi robiliśmy badania na Podlasiu, Białorusini z Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, obserwujemy pewien wzrost pojawienia się wątków antysemickich właśnie w kulcie świętego Gabriela. O tyle wypowiedź nieobecnego księdza Paprockiego jest szalenie istotna. Szkoda, że ksiądz Paprocki po prostu tego nie powiedział, bo wydaje mi się, że to byłby ważny stymul dla ukrócenia pewnych procesów, które zachodzą niestety na łonie Cerkwi Prawosławnej. No właśnie, dlaczego mnie list zasmucił? Ano dlatego, że ksiądz Paprocki nie zauważa tego problemu. Oto nie zauważa filmu, nie zauważa tego, że na stronach internetowych pojawiają się paskudne... przepraszam za to słowo, ale paskudne, antysemickie wypowiedzi i wersje żywota świętego. To jest o tyle niebezpieczne, to pojawianie się kolejne, które obserwuję od kilku lat, a właściwie od momentu wydania takiej bardzo znaczącej broszury Aleksandra Katricza o świętym Gabrielu. Broszury zresztą wydanej pod auspicjami Bractwa Prawosławnego, nad czym ubolewam i ze wstępem ówczesnego przewodniczącego Bractwa. Mówię o tym, że to odcięcie się od motywu mordu rytualnego przez księdza Paprockiego, jeżeli oczywiście to traktować jako oficjalne stanowisko cerkwi, mam nadzieję, że to ukróci taką multiplikację wątków. Multiplikację, którą obserwuję od jakiegoś czasu, bo są to i broszury coraz częściej i gęściej posługujące się i wykorzystujące teksty z zamierzchłej przeszłości, z końca XIX wieku, bo to jest czas, kiedy narastało to narastał czarnosecinny antysemityzm w Rosji. Tych tekstów, zapożyczeń ze wschodu jest coraz więcej. To może wywołać niebezpieczne zjawisko właśnie takiej multiplikacji. Tak zresztą się działo z tekstami antysemickimi, że kolejne teksty, w kolejnych tekstach, przywoływano rzekome przykłady mordów rytualnych i te kolejne teksty generowały kolejne i kolejne teksty. Do czego to doprowadziło, to możemy sobie wyobrazić. Natomiast z podobnym zjawiskiem niestety wydaje mi się, że mamy do czynienia ostatnio w polskim prawosławiu. Mówienie przez księdza Paprockiego, że polskie prawosławie to nie jest to samo, co rosyjskie prawosławie, nie da się tego oddzielić. Po prostu historycznie jesteśmy razem. Święty Gabriel Zabłudowski jest świętym ziemi białoruskiej. Także ja jako Białorusin też się czuję odpowiedzialny za to, żeby coś w tej sprawie powiedzieć. Także czy to jest jasne, dlaczego list księdza Paprockiego i jednocześnie zasmucił mnie? Dlatego, że ksiądz Paprocki po prostu mija się z prawdą. Zresztą na łonie Kościoła Prawosławnego Autokafelicznego Polskiego powstawały również oficjalne teksty przed wojną dotyczące świętego Gabriela, teksty mówiące o jego od żydowskiej śmierci. Także ja widzę jakiś problem. Zresztą te takie wytwory, które żeśmy oglądali, prawda, ten drugi film, na który część z Państwa reagowała śmiechem, one czasami wydawały się nie do końca poważne, natomiast niebezpieczne. Wydaje mi się, że o wiele bardziej niebezpieczna jest pewna niefrasobliwość autorów cerkiewnych w traktowaniu i w pisaniu o świętym Gabrielu. Warto tutaj podać przykład nieocenionego księdza Grzegorza Sosny, wspaniałego historyka, regionalisty, autora dziesiątek monografii, który w kolejnej redakcji swojej monografii Święte Miejsce i Święte Ikony, traktującej o podlaskim prawosławiu, rozdział o świętym Gabrielu uzupełnił o odniesienia i przypisy i cytaty do jawnie antysemickiej literatury rosyjskiej z XIX wieku i z początku XX wieku, bez żadnego odautorskiego komentarza, od historyka, co byłoby bardzo pożądane. Co świadczyłoby o tym, że niestety ksiądz Grzegorz Sosna pewnie przychyla się do koncepcji, do wiary w to, że to Żydzi zamordowali Gabriela. Jeżeli możemy tu mówić o jakimś o głównym problemie w cerkwi prawosławnej, to jest problem po prostu niewiedzy. I stąd wielka waga rozmawiania cerkwi prawosławnej, czy wprzęgnięcia cerkwi prawosławnej w ogólnopolski, czy dyskurs naukowy polski. Ten problem, mam nadzieję, dzięki publikacji profesor Togarski-Bakier, czy dzięki innym publikacjom wydawanym w Polsce, jest jakoś przepracowany. Wydaje mi się, że cerkiewni autorzy, czy cerkiewni hierarchowie nawet, po prostu o tym nie wiedzą. Szkoda, że nie ma księdza Paprockiego tutaj z nami.
Dziękuję bardzo. Konstanty Gebert, bardzo proszę.
Ja się oczywiście zgadzam z tym, co mówiła Halina i co pisał ksiądz Paprocki. Nie mówimy o problemie prawosławnym. Mówimy o nim dzisiaj w kontekście prawosławia, bo taki jest materiał. To nie jest problem prawosławny, to jest problem chrześcijański, że tutaj w tej sali żeśmy rozmawiali o tym problemie w kontekście katolickim, omawiając badania profesor Tokarskiej-Bakir z Sandomierza. I jest to problem, jak sądzę, zupełnie fundamentalny. Znaczy, na pytanie Worobiewskiego, dlaczego tak się dziwnie składa, że te dzieci zamordowane znajdowano tam, gdzie są Żydzi, należy odpowiedzieć, dlaczego tak się dziwnie składa, że wiarę w mord rytualny znajdujemy tam, gdzie są chrześcijanie. Nie znajdowaliśmy jej do niedawna w świecie muzułmańskim. Przyszła jako europejski import i rozkwitła bujnym kwieciem, to prawda. Natomiast tradycyjnie jest to szczególny rodzaj krwawego zabobonu, który był właściwy części chrześcijan. I rzecz jasna, papieże w specjalnych bullach potępiali ten zabobon jeszcze w średniowieczu. Bardzo się cieszę z tego, co mówił ksiądz Paprocki, że także i Kościół prawosławny ten zabobon odrzuca. Ale chciałbym, żeby ten list odczytano nie na tej sali, tylko w cerkwiach w Białymstoku i w Brześciu. Żeby wierni Kościoła prawosławnego wiedzieli, że to, co im się wydaje prawdziwe, jest sprzeczne z nauczaniem ich cerkwi. I ja znakomicie rozumiem i szanuję powody, na które się powołuje ksiądz Paprocki, gdy mówi, no przecież jak podajecie źródła rosyjskie, to nie mówicie o nas, polskich prawosławnych. I to prawda, zwłaszcza, że mówimy o kościele mniejszościowym, poddawanym także i w niepodległej Polsce szykanom i dyskryminacji. Ale przecież to chyba nie wystarczy powiedzieć, że to jest inny urząd, że nie mój rewir, skoro mówimy o jednym nurcie duchowym, który skądinąd często i bardzo pięknie mówi o jedności prawosławnych. Nie jest to tylko problem prawosławia i nie przejawia on się poza prawosławiem tylko w postaci mitu czarnej Wołgi, która teraz się przetworzyła w czarne Volvo, co znaczy, że jednak idziemy z postępem. Mnie o to, jak to tak naprawdę jest z tymi mordami rytualnymi, pytał katolicki biskup w latach 80. Zresztą z pełną dobrą wolą i takim ewidentnym geście zaufania do mnie, że ja mu nie skłamię, że on ma do mnie zaufanie, że ja mu powiem naprawdę jak jest. I mam wrażenie nawet, że się ucieszył, jak mu powiedziałem, że naprawdę jest to nieprawda. Ale musiał zapytać. Dla mnie, ja widziałem oba filmy wcześniej, widziałem rosyjski film zrealizowany przez Stowarzyszenie Dobrzy Ludzie w całości. Ten film w pewnym sensie był dużo bardziej znaczący niż znakomity skądinąd film etnograficzny, który go poprzedzał. Bo w filmie widzimy logiczną konsekwencję wiary w mord rytualny, która prowadzi w sposób olśniewający do zaparcia się chrześcijaństwa. Bo to, co mówi pan Worobiewski pod koniec filmu, kiedy mówi, że Żydzi oczekują na swojego Meszjacha, Antychrysta, jest, na ile moja mała głowa rozumie chrześcijaństwo, jest aktem bluźnierstwa. Meszjach, Zbawiciel, na którego oczekują i Żydzi, i chrześcijanie, jest jeden. Różni nas spór o to, czy on już przyszedł, czy jeszcze nie. Natomiast ten, na którego my czekamy, jest tym, na którego czekają chrześcijanie. Jeżeli więc zostaje on nazwany mianem Antychrysta, to jest to zaparcie się chrześcijaństwa. Być może czegoś nie rozumiem, ale tak na zdrowy rozum tak by to należało rozumieć. Zresztą trudno się powiedzieć czegoś innego od kogoś, kto uważa, że Bóg osobiście strącił amerykański statek kosmiczny, bo miał czelność nim lecieć Żyd. No, nie jest to Bóg, w którego ja wierzę. Mam wrażenie, że nie jest to Bóg, w którego wierzą chrześcijanie. Natomiast pozostaje faktem, że w takiego Boga wierzą ludzie w Polsce i w Rosji. Nie wiemy, jak wielu ich jest, ale wiemy z historii, do czego ta wiara prowadzić może. Ikonograficznie dla mnie w filmie Worobiewskiego najbardziej fascynujące było tło, w którym zasiadł. Tło, które sobie spokojnie wybrał. Włączony komputer. Jako ostateczne źródło wiarygodności i autorytetu. Kiedyś zamiast takiego komputera byłyby książki. Dla ludzi wierzących to być może krzyż czy inny emblemat religijny. Tutaj jest włączony komputer i to, co żeśmy słyszeli, było głosem tego komputera. Wrzućcie sobie Państwo na Google mord rytualny. Poczytajcie, usłyszycie głos Worobiewskiego. Dowolna bzdura, dowolna brednia. W internecie buszuje bezkarnie. Buszowała też w książkach, ale książki przynajmniej w jakimś stopniu poddawane były osądowi i ocenie innych uczonych. Między książkami można było się kłócić, z książkami można było się kłócić. Z internetem kłócić się nie można. On jest i objawia nam swoją prawdę. Prawdę, którą sprowadza do najniższego, w tym wypadku naprawdę bardzo niskiego, wspólnego mianownika. I dlatego też nie zdumiewa nawet zapierająca w dech ignorancja pana Worobiejewa, która się manifestuje za każdym razem, kiedy wypowiada się na tematy żydowskie. Cytat o klifocie, którego należy zabić, bo jest to miłe Bogu. Nie wiem, skąd jest wzięty. Słowo klipot po hebrajsku oznacza łupiny, łuski. Występuje w rozmaitych mistycznych doktrynach, które mówią, to jest to zresztą myśl, która nie jest właściwa tylko judaizmowi, że świat materialny stanowi mieszaninę owych łusek, doczesności i iskier bożych, które z łusek należy wyzwalać. No bo ja nawet wyobrażam, że gdzieś mogło paść takie zdanie, że trzeba łuski zabić, tak jak czasami mówimy, chcę zabić w sobie doczesność, wznieść się ponad nią. Natomiast jako żywo nie ma to nic wspólnego z zabijaniem kogokolwiek naprawdę. Klifot, nie klifot, jak mówi Worobiewski, coś jest na rzeczy, tak? U Rambama, wielkiego żydowskiego średniowiecznego myśliciela, nie ma zdania o tym, że krew ludzka jest nam dozwolona. No, nie ma. Ale internet mówi inaczej. Kiedy obejrzałem ten film, zacząłem sobie sprawdzać w internecie sformułowania, których używa Worobiejewski. Tak, pojawiają się na rozmaitych stronach dyskusyjnych wspólnie, rączka w rączkę z przekonaniami o tym, że to Żydzi są winni 11 września, a także rozmaitymi innymi egzotycznymi, lecz dającymi miłe poczucie wtajemniczenia poglądami na świat. W pewnym sensie Worobiejewski budzi niemal wzruszenie swoją otwartością. Z całego bogatego materiału ikonograficznego, jaki mógłby wykorzystać, żeby pokazywać, jacy niedobrzy są Żydzi, wybrał kadry z filmu Żyd Süß, antysemickiego niemieckiego filmu. Nawet nie musiał, żeby udowadniać swoją tezę, że Żydzi są paskudni, odwoływać się do hitlerowskiego filmu. Mógł mnie sfotografować, też nie jestem piękny. Ale nie, on potrzebował sięgnąć do źródła. Nie czuł się skrępowany tym, że oto występuje na ekranie własnego filmu rączka w rączkę z ludobójcami. Nie, to mu nie przeszkadzało. Przeszkadzali mu, przeszkadzają Żydzi. To, co jest szczególnie interesujące, tutaj z takiej, nie wiem jakiego neologizmu użyć, antysemitoznawczej perspektywy, jest dość nowatorski pomysł, że Żydzi zabijają te chrześcijańskie dzieci w Purim. Tradycyjnie się uważało, że w Pesach, ponieważ potrzebujemy chrześcijańskiej krwi do macy. Pomysł, że zabijamy te dzieci w Purim jest nowy, jest pomysłem, który się wywodzi ze współczesnej antysemickiej myśli arabskiej, ponieważ wydarzenia relacjonowane w Księdze Estery, które to wydarzenia obchodzimy, to święta Purim, zapewne dla arabskich odbiorców były bardziej bezpośrednio dostępne. Tak, istotnie. Księga Estery opowiada o tym, jak to Żydzi, których zły minister Haman i jego zwolennicy, których zły minister królewski Haman i jego zwolennicy mieli wymordować, chytrym podstępem, korzystając z przebiegłości królowej Estery i mądrości jej wuja Mordechaja, udaremnili ten spisek, a następnie król wydał im zgodę na to, żeby uczynili swoim wrogom to, co chcieli oni im, Żydom, uczynić. I jak mówi Księga Estery, rzeczywiście tysiące zwolenników Hamana zostało wybitych. No, nie jest to święto, którego należy być szczególnie dumnym, acz prawdę powiedziawszy, trudno się dziwić, że świętujemy ten jeden moment w historii żydowskiej, kiedy akurat nas nie zabijali, tylko myśmy zabijali. Tak, no to tą jedną taką anomalię. Ale Worobiejewski ma rację, tyle że nie do końca, kiedy mówi, że Talmud nakazuje się tego dnia upić do nieprzytomności. Tak, nakazuje. Upić się nie do nieprzytomności. Nieprzytomności judaizm okropnie nie lubi. Nakazuje upić się tak, żeby nie widzieć już różnicy między przeklęty niech będzie Haman i błogosławiony niech będzie Mordechaj. Nasi nauczyciele, którzy tworzyli to święto, rozumieli, że naród systematycznie bity ma prawo sobie raz popuścić i celebrować zwycięstwo. Ale wiedzieli, że następnego dnia trzeba będzie dalej normalnie żyć. A nie można żyć mściwie. Dlatego też należy się upić tak, żeby nie widzieć już różnicy między pochwałą naszego bohatera a przekleństwem naszych prześladowców. I z tego akurat w Purim jestem dosyć dumny. A kończąc, ilekroć rozmawiamy o micie mordu rytualnego, przypomina mi się apokryficzna opowieść żydowska o tym, jak to na polu w pobliżu jakiegoś miasteczka znaleziono zwłoki zabitego chłopca, nieznanego chłopca. No, blady strach padł na gminę żydowską. Wszyscy runęli do synagogi się modlić, błagać Boga o cudowne ocalenie, bo wiadomo, co się będzie działo. No, wyjdą chrześcijanie i będą bić, mordować. I przerażony, rozmodlony tłum zastygł, kiedy nagle z hukiem otworzyły się drzwi synagogi i wbiegł rabin wołając: Żydzi, radujcie się! To był żydowski chłopiec!
Dziękuję bardzo. I pani profesor Joanna Tokarska-Bakier, bardzo proszę.
Ja chciałabym się skupić, to znaczy właściwie dwie rzeczy chciałabym powiedzieć. Do tego, o czym mówił Konstanty Gewert, chciałabym dodać taki cytat. Myślę, że wielu spośród Państwa znany, tezę Jana Tomasza Grossa, że potrzebny nam jest nowy stosunek do źródeł. Nie będę tego rozwijać. A druga kwestia to jest wypowiedź Haliny Bortnowskiej, z którą w głębi serca się na początku zgodziłam, ta o biciu się we własną pierś. Pierś jest tu rozumiana jako tożsamość, ale zwraca uwagę, na początku się z nią bardzo zgodziłam, a jednak po chwili stwierdziłam, że nie mogę się z nią zgodzić. W jakim sensie nie mogę się z nią zgodzić? Bo ta tożsamość przez ciebie, Halino, została sformułowana w terminach religijnych. Ja nie jestem ani katoliczką, ani prawosławną, natomiast moja tożsamość jest polska obywatelska. Więc jak ja miałabym zastosować tę radę do tej swojej tożsamości? Ona obejmuje w związku z tym Białorusinów, którzy mieszkają w Polsce i mają polskie obywatelstwo, poczuwają się do wspólnoty obywatelskiej, którą tu mamy, i katolików, i buddystów, i obejmuje też Żydów, którzy może długo, zbyt długo, polskich Żydów, Polaków Żydów, którzy może zbyt długo czekali na tę kolej, kiedy będzie się mówić o tych ich sprawach. Te okazje też chciałabym wykorzystać do tego, żeby powiedzieć o czymś, co w związku z tym, że nie mam zbyt dobrego refleksu, nie powiedziałam na debacie o filmie Artura Żmijewskiego Polak w szafie, bo to nie było tak, że my wtedy mieliśmy jakiś wybór, taki na przykład, żebyśmy rozmawiali też o Podlasiu. Tamta debata dotyczyła filmu Artura Żmijewskiego Polak w szafie jako głosu w kwestii obrazów sandomierskich. Taki był temat, nie można tego było rozszerzyć. Polityka nie idzie w parze z nauką czy właśnie z takimi działaniami jak te, o których wtedy była mowa. Wtedy któryś z dyskutantów zwrócił uwagę na to, że w filmie Żmijewskiego pojawia się scena, którą potraktowano jako nadużycie. To jest taka scena, gdy studenci biorący udział w działaniach w CSW mówią o sobie, nazywam się tak i tak, mogłam zginąć jako ten i ten. I ktoś w dyskusji powiedział, że to jest nadużycie, bo oni nie mogli zginąć. Proszę Państwa, my nie zadaliśmy sobie wtedy pytania, dlaczego się przyjmuje, że oni wszyscy, ci studenci byli Polakami, że nie było wśród nich Żydów. Przyjmujemy to automatycznie i właśnie przeciwko temu automatowi ja się teraz wypowiadam, choć rozumiem Twoją intencję, Halino, i w zasadzie się z nią zgadzam.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, the floor is yours, jak mówią anglosasi. Bardzo proszę. Bardzo proszę o przedstawianie się, dlatego że cała nasza debata jest rejestrowana.
Ja się nazywam Nina Kraśko. Pochodzę z tych terenów, gdzie były prowadzone badania. Urodziłam się w Jagodnikach, kiedy miałam 9 miesięcy. Po śmierci mojej matki zabrała mnie ciocia i wychowywałam się w Dubiczach Cerkiewnych, więc to na pewno są te tereny i rodzina prawosławna. Jeżeli chodzi o prawosławie na tych terenach, bo tam właśnie mówiono prawosławie, katolicyzm i tak dalej, to jest właściwie sprawa w tej chwili, no tam jest prawosławie. Dowiedziałam się nie tak dawno, bo już pracując w Bibliotece Narodowej, że wieś, w której się wychowywałam przed wojną, nie była prawosławna, tylko była grekokatolicka. Moja rodzina właściwie do tego się zupełnie nie ustosunkowywała. Nie miała żadnego... Znaczy ona uważała, że to jest to samo. No, w jedną stronę chodził ten kresny chod, później zaczął chodzić w drugą stronę. Wielka rzecz. W każdym razie to naprawdę nie są... Jeżeli coś jest ważnego, to są ważne obrzędy, ryty, niekoniecznie taka wiedza teologiczna. Ja myślałam, to znaczy z książki w ogóle o świętym Gabrielu dowiedziałam się, prawdę mówiąc, od Joanny Tokarskiej, a przecież pochodzę z tamtych terenów. Ja wyjechałam w latach 60. z Hajnówki, bo później mieszkałam w Hajnówce, na studia do Warszawy. Kiedy później dowiedziałam się, już będąc w Warszawie, że bractwa prawosławne jest pod wezwaniem świętego Gabriela, byłam przekonana, że chodzi jednak o chodzi o Archanioła. Byłam do tego stopnia przekonana, dopiero od Joanny zaczęłam szukać? W internecie, kto to był święty Gabriel. Wobec czego to jest... I to jest jedna sprawa. To, że tam dość dużo osób mówi o... Aha, jeszcze jedna uwaga. Ja być może kiedy powiedział właśnie pan Smolar, że tam była właśnie, dominowała chromada przed wojną, tam bardzo ważną rolę odgrywała też Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi. Moja rodzina, mój wujek, u którego ja wychowywałam się, należał do Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Wystąpił z partii w 1947 roku, więc nie była to już taka bardzo rodzina komunistyczna, w której ja się wychowywałam. I mnie się wydaje, że trochę te badania krzywdzą ludność, krzywdzą również nas, bo to, co właśnie tam nie ma, na tych terenach nie ma Żydów, ani jednego, chyba że ktoś w ostatnich latach przyjechał, nie ma. Być może w Orli jeszcze jakiś został, w Dubiczach nigdy nie było Żydów, Żydzi przyjeżdżali, to był handel obwoźny, kiedy oni przyjeżdżali z Orli. To, co tam w w opracowaniu Joanny pojawia się opowieść jakiegoś człowieka z Dubicz, który mówi, że on miał dostarczyć bydło czy owce, już nie pamiętam, właśnie do Żyda. Tamten poprosił go o to, żeby on tam przenocował, bo było późno. On został na noc, bardzo się bał, że właśnie jego namace zostanie przerobiony i ucieszył się, bo nic takiego nie było. Wobec czego te opowieści są, ale z tych opowieści nie wynika żadna niechęć do Żydów. Dlaczego nie wynika niechęć obecnie do Żydów? Proszę wyobrazić sobie, że to były dwie społeczności, które żyły obok siebie, a nie ze sobą. One w społecznym podziale pracy, jedni mieli jedne zadania, drudzy mieli drugie zadania. Nie było nawet tam, pojawiła się, przepraszam, że może za długo mówię, ale zaraz skończę, pojawiła się spółdzielnia w okresie międzywojennym. Ona bardzo działała z przerwami, więc to nie była żadna, to nie była konkurencja. I po wojnie właściwie, jeżeli są jakieś napięcia narodowe, to są napięcia pomiędzy ludnością białoruską a Polakami, nie Żydami, których jeszcze raz powtarzam, nie ma. Natomiast z tych badań łatwo wyciągnąć właśnie takie wnioski, że tam ten antysemityzm w tym znaczeniu niechęci do Żydów. A jeszcze tak, tam się nie mówi, że Żydzi rządzą w Polsce, bo czy rządzą Polacy, czy Żydzi, to i tak dla nich to jest właściwie są obcy. Dziękuję.
Stanisław Krajewski. Ja mam niedosyt dotyczący faktów i chciałbym zapytać, może ktoś będzie mógł odpowiedzieć. Po pierwsze, widzę sprzeczność między tym, co było w filmie, jako tłumaczenie tego tekstu takiej pieśni liturgicznej, gdzie jest mowa o tym, że Judejczycy porzucili ciało za miastem, a tym, co napisał ksiądz Paprocki, że w tym tekście nie ma nic antysemickiego i rozumiem, że on też zamieścił swoje tłumaczenie tego samego. Znaczy... Momencie, ale ja pytam o konkretne rzeczy, więc chodzi o to, jak wygląda ten tekst liturgiczny. Akafit. To jest pierwsza rzecz. Momencik. Drugie pytanie jest takie, czy coś wiemy na temat zasięgu tego rosyjskiego filmu, jego rozpowszechniania, czy to jest margines, czy to jest coś gorszego? I trzecie pytanie, do Jasi, mianowicie, te badania, rozumiem, były prowadzone, ale chyba nie były publikowane ich wyniki. Ja bym chętnie usłyszał jakieś streszczenie wyników tych badań, jak to wygląda.
Cóż, tu chodzi o fakt, to krótka odpowiedź, tak? To wolałbym, żeby paneliści odpowiadali później. Dobrze, ale krótka odpowiedź na konkretne pytanie. Tak. Bardzo proszę.
Pytanie odnośnie tekstów liturgicznych i paraliturgicznych, bo to trzeba rozgraniczyć, traktujących o świętym Gabrielu. Teksty zaczęły być generowane już po przeniesieniu mszy świętego Gabriela z Supraśla do Słucka na Białorusi. Wtedy to przy Trumience ukazał się wierszowana historia świętego Gabriela, mówiona w pierwszej osobie. To był, zdaje się, 52. Potem w 1750, potem w XVIII wieku ułożono służbę do świętego Gabriela, będącą trochę powtórzeniem właśnie tego wiersza, tyle że już nie wierszowaną. Potem znaczącym faktem w rozwoju kultu świętego Gabriela był rok 1820, czyli kanonizacja samego Gabriela. I od tego czasu, znaczy wcześniej też powstawały akafisty. Te akafisty były zebrane chyba jeszcze przed rewolucją. Czy to jest tak, że te teksty były generowane, czy to w formie akafistów, czy służby do świętego Gabriela, tekst zaprezentowany, w którym były wyraźne odniesienia od żydowskiej rzekomej śmierci Gabriela? W 1992, tuż po przeniesieniu moszczy do Białegostoku, zaczęły ukazywać się akafisty po polsku, co znaczące już z wyczyszczonym tym wątkiem rzekomej od żydowskiej śmierci. Czyli to jest początek lat 90., kiedy te akafisty zaczynają krążyć w Polsce, kiedy są rozpowszechniane przez cerkiew prawosławną w postaci wyczyszczonej z Żydów. Przepraszam, że tak dziwnie zabrzmi. Bardzo źle. I tak jak mówiłem, od kilku lat w Polsce zaczynają być rozpowszechniane i coraz bardziej popularne. Niestety, bo już słyszeliśmy to w filmie, bo wykonywane przez mniszki w klasztorze w Dojlibach, teksty te sprzed redakcji. Czyli te teksty, które powstawały na przestrzeni i XVIII, i XIX, i XX wieku.
Ja chciałam tylko słowo powiedzieć na pytanie Staszka Krajewskiego, że pierwsza część raportu podlaskiego, ta właśnie dotycząca naszego tematu, można ją ściągnąć ze strony www.archiwumetnograficzne-razem.edu.pl. To jest 100-stronicowy raport ze szczegółami. Wolałabym, żebyś sam, Staszku, ocenił, jaki jest zasięg, bo my nie liczymy, nie badamy reprezentatywności. My po prostu zbieramy materiał i robimy taki obraz tego, co udało się, z kim udało się porozmawiać. To jest metoda etnograficzna, więc nie zajmujemy się reprezentatywnością. Natomiast druga część raportu, dotycząca właśnie dystansu międzyetnicznego, będzie opracowana jakoś w lecie.
Dziękuję bardzo. Ja mam jedno pytanie, ale nie stawiam teraz bezpośrednio do Pawła Buszko, bo on dwukrotnie powtórzył tezę, która jest interesująca i szokująca. To znaczy, że właściwie powrót do tej tradycyjnej prezentacji tego mitu w latach już 90. z silną obecnością Żydów i... Znaczy, jakie są przyczyny? Pytanie, hipoteza. Czy to wiąże się w jakimś stopniu z wpływami ze wschodu na cerkiew autokatoliczną, prawda, polską?
Moje nazwisko Renta Rzędu z Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałabym powiedzieć i odnieść się jakby do tej dyskusji, która tu jest prowadzona, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną rzecz, która być może pokaże, że między tym, co mówiła pani Kraśko, a filmem wcale nie jest taka wielka różnica, jakby się wydawało, ponieważ tak jak pan Buszko powiedział, te relikwie zostały sprowadzone do Białegostoku w 1992 roku. Ostatni raz były na tych ziemiach w roku 1915 i to bardzo krótko. Cząsteczka tak zwana relikwii była w Supraślu, więc jakiś tam kult bardzo krótko na tych ziemiach istniał, ale od połowy XVIII wieku właściwie one były cały czas na Białorusi. Później jest ten powrót przed I wojną światową i od rewolucji właściwie bardzo ten kult tutaj nie funkcjonuje bardzo silnie. I właściwie dopiero działania arcybiskupa Sawy, właśnie sprowadzenie tych relikwii, które gdzieś w Grodnie, zdaje się, spoczywały przez wiele lat, na powrót jakby zrobiło temat. Także to, że pani nie znała świętego Gabriela, było całkiem, powiedział, zasadnione, bo tego kultu tam po prostu nie było przez tyle lat. Druga rzecz, chciałabym się odnieść również do tych dyskusji, które tutaj zostały, były prowadzone, na ile jest to problem prawosławny, polski, katolicki, legenda mordu rytualnego ma to do siebie, że nie ma ojca i wszyscy bardzo chętnie sprzedają, że tak powiem, tę legendę sąsiadom. Niemcy, jak piszą o odrodzeniu legendy w latach 90. XIX wieku, to piszą, że przyszła z Polski. Rosjanie też mówią, że to polska legenda. Teraz znowu się mówi, że to jest prawosławne z Rosji, że stamtąd się jakby napędza. Więc Rosja ma swoją legendę i prawosławie ma swój problem z legendą, zupełnie jakby niezależną od, i to jest zupełnie niezależne od kultu Gabriela. Jest Rozanow, jest Paweł Florencki, więc tutaj jakby jest też o czym rozmawiać. I trzecia rzecz, to prawda, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego terminu związanego z Paschą, z takim tradycyjnym oskarżeniem, ale już bardzo dawno się pojawiły też oskarżenia związane z Purim i właściwie dzieci martwe znajdowano przez cały rok, więc i na święta jesienne też od czasu do czasu znaleziono usprawiedliwienie w legendzie, a Purim, ponoć na Purim można było zabijać dorosłych. Dzieci tylko na Paschę, a na Purim dorosłych, tak. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, ja się nazywam Ewa Klinge. Ja chciałam powiedzieć, że ponieważ ja w ogóle nie pochodzę z rodzin mieszkających na Podlasiu, ani no w ogóle jakby z prawosławiem zupełnie, jak doszłam do prawosławia w sposób zupełnie inny, przed wielu laty zapytałam, kto to jest ten Gabriel i właściwie dlaczego on jest świętym. I muszę powiedzieć, że to zapytałam, tak powiem, prawosławnych i usłyszałam, że on został zabity przez unitów. I muszę powiedzieć, że drugi raz kiedyś zapytałam potem i też dostałam tą samą odpowiedź. I chcę powiedzieć, że w tym filmie ta rozmowa z tym katolikiem, z tym też proszę zwrócić uwagę, że dotyczyła, to było bardzo jasno powiedziane, ale tam wspomniano również i to usłyszałam również, że bo tutaj święty Gabriel został przez unitów zabity, a greokatolicy tego Jozafata czczą, który został przez prawosławnych jakoby zabity. I raczej wcześniej właśnie kult świętego Gabriela, jeśli chodzi o takie podania, no na przykład był taki wątek. Na pewno był taki wątek. A druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to jest to, że zwróciłam natomiast uwagę, że w kult świętego Gabriela, on bardzo rośnie. To znaczy, rzeczywiście nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale na przykład w błogosławieństwach pod koniec kończących liturgię pojawiają się imiona różnych świętych i dawniej bardzo rzadko właśnie się pojawiało w Warszawie. Mówię o Warszawie imię świętego Gabriela, natomiast teraz pojawia się bardzo, bardzo często. I trzecia rzecz to jest taka, że mi się wydaje, że nie wiem, bo właśnie nie znam tych badań dotyczących krwi, ale czytałam kiedyś długie opowiadanie o Masaryku. I Masaryk właśnie wsławił się bardzo, broniąc chłopca, który był aresztowany, przebywał w więzieniu, zresztą z sukcesem obronił go za to, że właśnie Żyda, że zamordował, brał udział w mordzie rytualnym. Także i w tym opracowaniu było widać, że to było dość rozpowszechnione. Nie pamiętam, w którym to miejscu było, ale także w Czechach czy w Austrii. W każdym razie, że to był no, dosyć sprawa, oczywiście to nie było po wojnie, ale ta sprawa tego zamordowania na mace chyba, no rzeczywiście chyba nie dotyczy tylko Polski, tylko być może w Polsce przetrwała.
Dzień dobry, ja się nazywam Kaja Kojder-Damska i chciałam odnieść się jeszcze do kwestii prawosławnej i do listu przesłanego przez ojca Henryka Paprockiego. I chciałam dodać parę słów, które moim zdaniem warto dodać do tego, co jest istotne w kontekście prawosławia w ogóle w Polsce. Mnie słychać dobrze? Bo ja siebie nie słyszę. Dobrze, przepraszam. Teraz lepiej? Mhm. Chciałam tylko powiedzieć, że prawosławie w Polsce, która jednak jest krajem o przeważającej większości katolików, jest wyznaniem mniejszościowym i jest bardzo często postrzegane przez pryzmat katolicyzmu. I katolicyzm stanowi pewną jedność. Oczywiście można powiedzieć o różnych odmianach, rodzajach, o różnych wpływach w różnych państwach na kościoły katolickie lokalne. Jednak Kościół prawosławny bardzo zasadniczo różni się od Kościoła katolickiego tym, że jest rzeczywiście ta autokefalność, ta odrębność od pozostałych kościołów prawosławnych na świecie, no jest czymś bardzo znaczącym. I w tym kontekście wydaje mi się, że ojciec Paprocki miał prawo odmówić komentowania tego, co dzieje się w Rosji, dlatego że trudno oczywiście zaprzeczyć, że myśl rosyjska, przy czym nie jestem do końca pewna, czy jest to myśl prawosławna, czy jakiś odłam sekciarski, mniej lub bardziej tam istniejący, że ta myśl zaczyna mieć coraz większy wpływ na prawosławie w Polsce. Jednak bardzo istotne jest to, że to nie jest ten sam Kościół i ojca Paprockiego nie będzie słuchał nikt w Mińsku, w Brześciu, w Kijowie, w Moskwie jako prawosławnego księdza, zwierzchnika jako kapłana. Bo chociaż kościoły są oczywiście równo uprawnione, to nie są od siebie tak bezpośrednio zależne i nie jest tak, że to, co jest nawet prawdą czy jakimś rodzajem teologumenu w terenie jednej autokefalii, będzie tym samym w innej. I mam wrażenie, że chociaż ta religijność ludowa rosyjska wpływa na religijność ludową polską, to jednak trudno, żeby to nasi kapłani i hierarchowie się do niej tak bezpośrednio odnosili. Chociaż oczywiście, i to myślę, że warto podkreślić, powinni odnosić się do tego, że ta myśl ma coraz większy wpływ na myśl prawosławną na terenie Podlasia, na terenie Białostoczyzny chyba szczególnie. I tu chciałam jakby odpowiedzieć może na pytanie pana Smolara, to znaczy oczywiście nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, ale mam takie wrażenie, że po pierwsze to, że kościół prawosławny w Polsce jest kościołem mniejszościowym, jest istotne i że mało jest wydawnictw prawosławnych, więc żeby odnaleźć niektóre treści, prawosławni sięgają do tekstów rosyjskich. I druga kwestia to jest oczywiście powszechność internetu i to, że jakby znalezienie pewnych informacji jest łatwiejsze i stąd powszechność pewnych tekstów tłumaczonych. I to chyba wszystko, dziękuję. Jeszcze ostatnia może rzecz, która troszkę mnie zdziwiła w filmie Laboratorium Etnograficznego, to jest to podkreślenie, że Judei i Ludei to jest praktycznie to samo słowo ze zmianą jedną literą. Nie podobał mi się ten zabieg, mam wrażenie, że był troszeczkę manipulatorski. Jeśli mogłabym prosić o wytłumaczenie takiego zabiegu, dziękuję.
Szanowni Państwo, ja się przedstawię, Robert Drachal, akurat jestem tutaj troszeczkę od strony politycznej, to jest Centro Lewica, Partia Demokratyczna, my się tymi sprawami zajmujemy w naszych wewnętrznych dyskusjach. Otóż mnie dwie rzeczy w związku z tym tematem bardzo uderzyły i nie takie szczegółowe, o których już tutaj mówiliśmy. Chciałem wyjść od tego, co pan redaktor Gebert powiedział, o tym komputerze. Otóż ja do niedawna jeszcze wierzyłem, że w XXI wieku informatyzacja, postęp naukowy będzie implikował to, że będzie mniej tego typu czy to incydentów, czy poglądów, czy zabobonów. Z tego, co mówi pan doktor Buszko, dobrze, prawda? Jest tak, przepraszam.
Magister.
Przepraszam bardzo. Otóż z tego, co pan mówi, wynika, że wcale nie. Wcale nie. Ten komputer służy, on sam w sobie zawiera treści bzdurne. One są takie, jakie my tam wprowadzimy tak naprawdę. Prawda? I do tego wszystkiego jeszcze on nam służy do zupełnie bzdurnych celów. Więc takie oświeceniowe wierzenie w to, że możemy racjonalizmem coś osiągnąć, runęło u mnie. To jest jedna rzecz, którą jakby rzucam Państwu pod dyskusję. Druga rzecz jest zupełnie inna i wydaje mi się jeszcze bardziej, jeśli wolno mi powiedzieć, filozoficzna. Mianowicie, czy my, wchodząc w sprawę religii, jeżeli my stajemy się ludźmi wierzącymi, czy my musimy koniecznie szukać, bojąc się śmierci, szukać takiego jakiegoś obszaru, który jest złem samym w sobie. Tym złem samym w sobie ma dla nas być, przepraszam, że użyję tego słowa, Żydzi, żydostwo. Jeżeli by nie było Żydów, to może nasza wiara byłaby mniejsza. No może byśmy po prostu się nie mieli w czym przeglądać. Jest to dla mnie przerażające, dlatego że cóż warta jest w takim razie nasza ta lepsza, dobra część, skoro musimy zawsze ją przejrzeć w jakimś rzekomym paskudztwie, no, czymś, co nas czyni absolutnie szlachetnymi, bo tam jest to paskudztwo i my się wtedy zasadą kontrastu różnimy od tego paskudztwa. My już nie musimy być święci. Wystarczy, że nie jesteśmy tacy, jak to stworzone przez nas paskudztwo w postaci tegoż rytualnego mordu, prawda? Czy serii rytualnych mordów, czy całej nadbudowy przez wieki tworzonej o tych rytualnych mordach. Więc ja myślę, że może tu leży klucz do jakiegoś głębszego wejścia w tą problematykę, a może sprawy czysto etnograficzne są bardzo ważne, ale one są pochodne tych wszystkich spraw. Dziękuję bardzo.
Działa. Ja się nazywam Grażyna Szwat, jestem z Uniwersytetu Warszawskiego i przysłuchując się tutaj tej dyskusji, chciałabym powiedzieć tak dużo rzeczy, że na pewno nie wystarczy na to czasu, więc będę się bardzo ograniczać i tylko wypunktuję niektóre sprawy, które mi się wydają szczególnie istotne. Po pierwsze, mówiąc o religii i antysemityzmie, mamy do czynienia z takim węzłem, w którym spotykają się rzeczy bardzo różne. A jedną z podstawowych oczywiście jest kwestia antyjudaizmu, który to antyjudaizm chrześcijaństwo zna od samego swojego początku. I jak wiemy, antyjudaizm rozwijał się w gronie pierwszych chrześcijan, którzy byli Żydami. A to jest jeden wątek, który być może należałoby śledzić, żeby nas zastanawiać się w ogóle nad relacjami chrześcijaństwo wyzbyte z pogańskości w relacji z judaizmem. Druga sprawa to jest właśnie to występowanie tradycji pogańskiej w rozmaitych ludowych wersjach chrześcijaństwa. Ja zajmuję się kulturami bałkańskimi i znam jakby ten problem z troszeczkę innej perspektywy, ale niezwykle ważna jest tutaj sprawa związków między tradycją tak zwanego ludowego chrześcijaństwa z pewną niemocą teologiczną cerkwi na obszarze bałkańskim oraz z taką wyrazistą, niezmiernie ofensywą ugrupowań, trudno powiedzieć, że kościoła, jakichś ugrupowań rosyjskich, podających się za prawosławne, które to ugrupowania oddziałują poprzez publikacje rozprowadzane na Bałkanach właśnie treści antysemickiej także. Dodam tutaj, że antysemityzmu na Bałkanach na przykład nie było i nie stanowił on jakiś element myślenia chrześcijańskiego czy też pseudochrześcijańskiego. Występowały pewne elementy, treści nieprzyjazne Żydom, ale nie nazwałabym tych treści antysemickimi. W latach 90. prowadzona była na przykład taka broszura, którą można było nabyć w cerkwi Aleksandra Newskiego, zatytułowana Ekumenizm, dzieło szatana. Tuż obok umieszczona była inna broszura zatytułowana Karta magnetyczna, dzieło szatana. To w ten sposób troszkę funkcjonuje. I rzeczywiście sprawą ogromnej wagi, wymagającą przeogromnej subtelności, wydaje mi się, że tutaj w przedstawionym filmie polskich autorek akurat ten element bardzo subtelnego myślenia wystąpił, w oddzielaniu tych bardzo różnych sfer, które przyczyniają się do wyprodukowania takiego właśnie mitologemu zaśmiecającego ludzki umysł i tak skłonny do myślenia asocjatywnego, do uproszczeń, do posługiwania się takimi oto skrótami. Dziękuję.
Elwira Gilewicz. Ja pochodzę akurat z tych Polaków, którzy mieszkają na Ukrainie, Żytomierz, a w tej chwili jestem na Uniwersytecie Warszawskim. I problem... Uniwersytet Warszawski, to słyszałam, że licznie jest prezentowany. Problem, który został podniesiony, można również rozpatrywać nieco w innym aspekcie, w aspekcie dialogu, który na terenie, gdzie pracowałam przez lat 20, stał się podstawą odrodzenia kultury polskiej. I teren nasz jest właśnie takim terenem, gdzie te narodowości, o których tutaj religii mówimy, czyli Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy, występują obok siebie i tworzą rodziny mieszane. Nie zauważyłam wśród moich rodaków, którzy mieszkają w takich rodzinach, jakiejś niechęci wobec innego. Tym bardziej nie mówimy o tym innym jako o obcym, a już nie idę w stronę, że tego obcego nazywamy wrogiem, bo mniej więcej w takich kategoriach również można rozpatrywać nienawiść, która staje się pewną opozycją miłości głoszonej przez chrześcijanizm jako religię. I w tym wypadku wydaje mi się, że te stereotypy myślenia, które tutaj na filmie w Zabiciu młodzieńców występują, są stereotypami dla pewnej grupy ludzi niechętnych do ekumenicznych różnych rozwiązań, takim chwytem, kluczem powielanym. I prawdopodobnie, jeżeli nie wkroczyć w dziedzinę uczenia człowieka od szkoły, czym jest dialog i czym jest inny i czym wobec tego jest wspólnota, to oczywiście takie postępowanie częściowo sekciarskie będzie promieniowało. Że to mężczyźni mieliśmy różne rodzaje tego typu rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o Kościół prawosławny, to tam są swoje problemy, bo jest ukraińska cerkiew autokefaliczna, jest cerkiew rosyjskiego patriarchatu, więc między nimi są te problemy, występują, prawda, kto jest bardziej chrześcijański, kto jest bardziej ten prawdziwy, że tak powiem. I co więcej, jeżeli o stronę ekumeniczną występują w tej, akurat na naszym terenie, mówię o tym, co widziałam i z czym zetknęłam się, występują duchowni katoliccy, to wtedy różna jest reakcja. Niemniej jednak po tych kilkunastu latach doszliśmy przynajmniej do tego typu rzeczy, że największe święta są odbywane w mieście i gromadzą ludzi z różnych wyznań. Katolickie siłą rzeczy w kalendarzu są pierwsze, więc później się zaczynają wspólne kolędy, ale to katolicy występują tą sferą, strefą inicjatorską. I wydaje mi się, że właśnie gdybyśmy więcej mówili o tym, co zapisane jest w kulturze, a takowe bycie, na przykład w literaturze pięknej, ono jest wypisane, tylko nie zawsze umiemy to odczytać, zwłaszcza jeśli się zajrzeć do literatury na naszym terenie powstałą, to jeden z pisarzy żytomierskich, który nazywa się Włodzimierz Korolenko, to jest wiek XIX, w swoich pamiętnikach przetłumaczonych na język polski kiedyś napisał, że sam pochodzi z rodziny mieszanej, że gdy powstawał wątek nacjonalizmu jakiegokolwiek, to każdy z tych nacjonalizmów, on mówił o trzech, rosyjski, ukraiński i polski, wymagał ode mnie, żebym kogoś i za coś nienawidził, z czego się buntowało moje serce. I myślę, że ta sama postawa wobec religii jest jak gdyby zapisana w tym, co powinno się stać miejscem do nauki. Dziękuję bardzo.
Adam Ostolski. Kiedy rozmawiamy o antysemityzmie, przede wszystkim przychodzi mi do głowy taki obraz, o którym przeczytałem w gazecie rok lub dwa lata temu, kiedy do Żywca przyjechał młody Żyd z Ameryki w kapeluszu z pejsami do warki, tak? O, dziękuję za sprostowanie. Próbował pójść na żydowski cmentarz i po drodze został napadnięty przez chłopców polskich. I myślę, że ten obraz jest szalenie ważny, bo on pokazuje coś, o czym bardzo łatwo zapomnieć, kiedy mówimy o antysemityzmie. To znaczy, ci chłopcy prawdopodobnie w życiu nigdy nie widzieli wcześniej żadnego Żyda i być może w Warce od kilkudziesięciu lat żadnego Żyda nie było. Ale kiedy spotkali realnego Żyda, to nie tylko od razu go rozpoznali, ale też wiedzieli, jak z nim należy postępować. I to jest dla mnie szalenie ważne, że antysemityzm to nie jest tylko zbiór stereotypów, czy zabobonów, czy przesądów, czy czegoś, co ludzie mają w głowach, ale to jest pewien społeczny algorytm, który mówi, jak należy postępować, w jaki sposób należy działać wobec pewnego typu aktorów społecznych. I mówię o tym dlatego, że w tej dyskusji zabrakło mi pewnego wątku. Tu się bardzo mocno pojawił taki wątek tożsamości, winy, tego, kto jest winny, tego, jaką musimy przyjąć tożsamość, czy jaką możemy przyjąć tożsamość, żeby mówić o tym, kto jest winny za to, że szerzą się antysemickie stereotypy czy dyskursy. Natomiast, i to jest szalenie ważne oczywiście, bo to jest taki temat, który dotyka bardzo mocno kwestii winy, tożsamości, tego, jak siebie sami opisujemy, ale takie postawienie sprawy gubi pewien wymiar, który mi się wydaje naprawdę najważniejszy, to znaczy wymiar odpowiedzialności, nie winy, ale właśnie odpowiedzialności za pewien wspólny świat, w którym żyjemy. Od kilku dni czytamy w gazetach o świńskiej grypie i nie słyszałem na przykład takiego głosu, że świńska grypa to nie jest nasz problem, tylko meksykański. Bo wiemy, że jeśli się pojawi gdzieś w horyzoncie naszego świata, to automatycznie będzie nasz problem. Niezależnie od tego, kto jest winny za to, czy jakie jest tego obiektywne źródło, czy jaka jest tożsamość ludzi, których to dotyka. Takie porównanie medyczno-patologiczne jest oczywiście bardzo ryzykowne i każdy, kto się zajmował antysemityzmem, wie, jak bardzo jest ryzykowne, ale robię je świadomie, bo antysemityzm to jest przede wszystkim coś, co zabija. I to nie jest tak, że w Polsce nie mamy już tego problemu. Chwilowo akurat po prostu jest taka sytuacja, taki układ warunków, że to się w ten sposób nie przejawia, ale nie mamy żadnej gwarancji, że to się w pewnym momencie nie będzie znowu przejawiać w ten sposób i być może nie tylko wobec Żydów, bo oczywiście antysemityzm, jak każda inna nienawiść, sam definiuje tego, kto jest jego obiektem. Więc ja w trybie takiego małego uzupełnienia chciałbym mniej, mówiąc o antysemityzmie, chciałbym mniej mówić o winie, mniej mówić o tożsamości, mniej mówić nawet o tradycjach, o religiach, bardziej o tym, jak można urządzić nasz wspólny świat, żeby pewne algorytmy społeczne, bez względu na to, kto je stworzył, bo to naprawdę nieważne, żeby pewne algorytmy społeczne po prostu w nim się nie pojawiały.
Barbara Grossfeld. Ja zajmowałam się przez kawałek życia w muzeum edukacją, wierząc, że to przyniesie jakąś korzyść. i okazało się, że jest nam trudno uczyć, bo sami wiemy niewiele. W czasie wykładów dla nauczycieli, które organizowaliśmy w Zamku Królewskim, po raz pierwszy usłyszałam, obecni tu koledzy historycy może wiedzą to, że w czasie powstań przeciwko Polsce w XVII wieku kozackiego pochodzenia właściciele wielkich latyfundiów, które zmieniały właściciela w toku tych wydarzeń, jako represję krzyżowali masowo ukraińskich chłopów. Było to dla mnie szokujące, ponieważ kara krzyża nie istniała w Europie, gdzie prawo magdeburskie jej nie przewidywało. To w świadomości historyków nie istnieje, bo to było przestępstwo. Rzeczypospolita w czasie toczących się wojen nie miała głowy do karania go. Zostało zapomniane, ale zdałam sobie sprawę z tego, że Ukraińcy to pamiętają, dlatego że kiedy moja koleżanka mi powiedziała, że żebym troszkę przystopowała z tą przyjaźnią z ambasadą Ukrainy i współpracą między szkołami, bo jej dziadka ukrzyżowali w czasie II wojny światowej na drzwiach jego chałupy, zdałam sobie sprawę, że ten, kto to robił, miał w pamięci, że po prostu dokonuje aktu zemsty oko za oko. My nie mamy w naszej pamięci tych wydarzeń, tak jak dopiero z gościa niedzielnego dowiedziałam się o szczegółach naszych wypraw na Moskwę, w których Lisowczycy robili to ze świętymi miejscami Rusi, co Szwedzi z naszą Jasną Górą. Nie znamy historii, nie jesteśmy jej świadomi i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki nasz obraz jest w oczach ludzi za granicą, bliskich nam. Sama teraz wróciłam z Kijowa, gdzie dałam się oprowadzać po Pieczerskiej Ławrze i zobaczyłam, jak cudowna duchowość prawosławia jest tam przekazywana przez przewodniczkę. Nie wyobrażam sobie związku między tą kobietą i tym filmem. Ponawiam pytanie Staszka, co to za film, w jakim nakładzie, gdzie jest upowszechniany, dlatego że są różne światy, to już tu było podnoszone, zupełnie różne. I rzeczywiście widzę, że włączenie do tej kwestii debaty i namysłu o religii i akurat antysemityzmie w religii chrześcijańskiej troszeczkę nas myli, dlatego że ten wątek jest XVIII-wieczny o zabiciu tego chłopca, a wtedy Rosja prowadziła bardzo intensywną propagandę przeciwko Polsce i prześladowaniu tu prawosławia. I to, co się po to, żeby móc w czasie potem wojny siedmioletniej wejść tu w nasze granice, to była propaganda robiona przez na dworach całej Europy. Poczynając od słynnej awantury toruńskiej w 1724 roku, kiedy Europa była gotowa iść na Polskę w obronie wolności religijnej. Anglia była gotowa iść na Polskę i tworzy się ten model Polaka katolika przez prymasa Teodora Potockiego, który kreuje coś takiego. Mamy do czynienia, mówię oczywistości, ale trudno o nich zapomnieć i zacząć się martwić o naszą sytuację dzisiaj bez pamiętania historii. Naprawdę trzeba wracać do i może wtedy debaty w fundacji wprowadzić owoc tych prac, które są robione wspólnie z historykami ukraińskimi, rosyjskimi, gdzie te fakty się ujawnia i coś robić z faktem, że między badaniami historyków a ogólną, powszechną świadomością no są lata świetlne. To jest wielki problem.
Dziękuję, Basiu. Proszę, tak.
Katarzyna Bojarska, ja bardzo krótko. Mam pytanie metodologiczne. Znaczy, po pierwsze chciałam powiedzieć, że bardzo cieszy mnie poszerzanie pola działań na akademii, czy też akademickich, czego przejawem jest ten film pierwszy, który oglądaliśmy, jak rozumiem. I moje pytanie jest takie do pani profesor i członków archiwum. Jakie miejsce w pracach archiwum zajmują podobne działania, znaczy jakby podobne filmy? Bo jednak poprzednim razem rozmawialiśmy tutaj o filmie Artura Żmijewskiego, czyli o filmie artystycznym, prawda? Moje pytanie jest takie właśnie, jakie działania, jakiego rodzaju miejsce w pracach archiwum i w pracy naukowej, powiedzmy, pani profesor i archiwum zajmują podobne strategie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę już podnoszących się... O mój Boże! Ojciec Sopiela, bardzo proszę. Bardzo proszę.
To działa już? Nazywam się Stanisław Opiela, jestem jezuitą. To, co mi uderzyło w tym filmie, to jest właśnie porównywanie. Porównywanie zabójstwa tego rzekomego zabójstwa prawosławnego z zabójstwem Andrzeja Boboli, który zresztą był napisany przez Bubola, czy równocześnie Kuncewicza. Otóż wydaje mi się to zabiegiem bardzo, bardzo dwuznacznym porównywanie. I ja mógłbym coś tam powiedzieć o prawosławiu w Rosji, obecnej Rosji, ponieważ wiele lat tam spędziłem jednak i zaraz po przyjeździe znalazłem wówczas jeszcze w Zagorsku katechizm prawosławny. Pierwsze pytanie było, czy katolicyzm jest herezją, czy nie jest. Odpowiedź była herezją, podczas gdy katolicy mówią zawsze o schizmie. No ale dobrze, wytykam tylko metodę jako porównanie, bo tak to zawsze można. Prawosławni będą zarzucać katolikom, katolicy prawosławnym. I tutaj nawiążę do tego, co pani Bartnowska powiedziała. No jeśli już na ten problem antysemityzmu patrzymy w perspektywie ekumenicznej, no to każdy powinien uderzyć się w piersi własne. Bliska mi jest też postawa czy propozycja pani profesor, że te sprawy bolesne należy badać i z punktu widzenia obywatelskości także. I paradoksalnie, ale dla mnie ekumenizm i ekumeniczny podchód i obywatelski podchód ma coś wspólnego, coś istotnie wspólnego. No nie chciałbym, ale tutaj skrytykuję własne wyznanie. No niedawno przeczytałem artykuł o antysemickich treściach w katolickich Gorzkich Żalach i teraz poprawionych trochę, więc już teraz nie ma, i w modlitwach za Żydów. I autor przedstawia najpierw teksty antyżydowskie, antysemickie, jeszcze gorsze jego zdaniem w kościele prawosławnym. I pytanie jest pozornie neutralne. Dlaczego Żydzi nie występują tak przeciwko prawosławnym, jak występują przeciwko katolikom? Otóż przez to chciałem powiedzieć, że odrzucam jako metodę porównywanie, bo to, że nawet jeśli te teksty prawosławne są gorsze od katolickich, to przecież katolickie nie stają się przez to lepsze. Najwyżej przez coś innego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę tam. O, właśnie pani. Aha. To przepraszam bardzo, jeżeli pani już ma mikrofon. Dobrze.
Dzień dobry, nazywam się Anna Siegień. Urodziłam się w Białymstoku i w trzeciej klasie podstawówki na lekcji religii prawosławnej uczono mnie, że Gabriel był wrzucony do beczki nabitej gwoździami i spuszczony z górki. To myślę, że jest jakiś tam fakt. Druga rzecz, która mi się... Przez kogo? To jakby... Nie, no było mówione, że przez Żydów, aczkolwiek nie bez jakiegoś takiego szczególnego, negatywnego nacisku, ale to zaraz do tego... No właśnie, państwo się śmieją, ale państwo się też śmiali z wypowiedzi pani Niny Kraśko, która mówiła, że ta historia nie wiąże się z tym, że nie wiąże się z nienawiścią do Żydów i to tutaj wywołało pewien śmiech, a dla mnie to było dosyć uderzające, bo mam właśnie wrażenie, że tak jest. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, kiedy na tym filmie była taka młodzież, która opowiadała o tym fakcie, którego tą młodzież nauczono, pewnie też często na lekcjach religii, że właśnie Gabriel był zabity przez, zamęczony przez Żydów, beczki, krzyże, koryta i co tam jeszcze. Moim zdaniem w tej młodzieży nie ma niechęci ani nienawiści do Żydów. Oni po prostu to przyjmują jako pewien fakt, że okej, okay, mówią nam, że on był zamęczony przez Żydów, dobrze, ale niejako podstawą do tego, że on jest świętym, to jest jakaś tam 1/10, że był zamęczony za wiarę, bo to jest takie rozumienie, ale chodzi też o to, że to jest nasz święty, święty z Podlasia, dla młodzieży jest to też patron. To jest bardzo mocno podkreślane, że dla młodzieży jest to patron, do którego ta młodzież się zwraca z jakimiś prośbami, problemami, takimi typowymi dla młodzieży. Święty Gabriel jest też patronem Bractwa Młodzieży Prawosławnej, to co tam wynikło. I moim zdaniem, nie wiem, czy pani to badała w swoich badaniach, jeśli nie, to może warto, znaczy to jest moja własna teza, że ten wątek mordu rytualnego nie ma przełożenia, szczególnie w młodych ludziach, którzy właściwie nie znają Żydów, albo jak znają, to nie wiedzą, że to są Żydzi, nie ma przełożenia na niechęć czy nienawiść do Żydów konkretnie. To może to jest dosyć dyskusyjne albo rewolucyjne, ale myślę, że pani mogłaby się wypowiedzieć, znając wyniki badań. I ostatnia rzecz tylko. Uważam, że Kościół prawosławny ma dwie poważne rzeczy, a może trzy do nadrobienia. Po pierwsze edukację, szczególnie księży i katechetów w tym zakresie, bo myślę, że oni po prostu w to wierzą. Mimo, że nie nienawidzą Żydów, ale wierzą, że tak było. Druga rzecz to jest, są teksty liturgiczne. To, co słyszeliśmy, to była jakaś tam pieśń wykonywana przez mniszki. Tam rzeczywiście był taki wątek. Z tego, co wiem, przez jakiś czas był pewien, że tak powiem, problem z autonomią mniszek ze zwierek, które miały alternatywną wersję akatystu i życiorysu świętego. Być może nie powinnam tego mówić, ale już się stało. I jakby z tego to też wynika. To jakby było trochę wbrew władzom Kościoła, bo mniszki po prostu wiedziały swoje. Z tego, co słyszałam, aczkolwiek słyszałam to gdzieś tam z boku, mniszki już posługują się wersją zaakceptowaną przez Sobór Biskupów i przetłumaczoną. I druga rzecz, strony internetowe. Z przykrością stwierdziłam ostatnio, że nowa strona internetowa zrobiona przez Katedrę w Białymstoku, oprócz tego, że jest zrobiona dość niechlujnie, zawiera też zestaw na przykład ikonek świętego Gabriela w różnych zestawach z różnych źródeł. Rozumiem, że parafia z pewnością chciała pokazać, że są różne przedstawienia świętego Gabriela, być może posunęła się za daleko, także uderzając we własne piersi, chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem te trzy rzeczy, edukacja, teksty liturgiczne i porządek na oficjalnych dokumentach, stronach internetowych i wydawnictwach jest tym, co powinniśmy zrobić. Dziękuję.
Nie. Ja chciałam powiedzieć, Magda Bartnik, chciałam się podzielić refleksją, a właściwie emocją, grozą, mianowicie, która mnie ogarnęła przy oglądaniu tych filmów, a dlatego, że jakoś mnie uderzyło coś takiego, że pomyślałam sobie, że mit, legenda zostały mit został ucieleśniony, został wcielony, że już ma punkt odniesienia bardzo silny. I tak jak jeszcze z obrazem sandomierskim był taki motyw, co z nim zrobić, jak się do niego zabrać, tak tutaj co z tym zrobić? W sensie to jest, ja wiem, że to jest takie pytanie retoryczne zupełnie, natomiast to jest już takie wcielenie jakiegoś wierzenia, że nie wiem, czy na przykład to, że cerkiew by się odcięła od tego, to by było coś wystarczającego. Czy w ogóle można coś z tym zrobić? Tak w przestrzeń. Dziękuję.
Engelking, Polska Akademia Nauk. Ja jestem etnografem, podobnie jak profesor Tokarska-Bakir. I od wielu lat prowadzę badania terenowe na Białorusi, czyli wschodnie przedłużenie terenu, o którym dzisiaj mówimy. Chciałam nawiązać do wątku, który podniosła pani Anna Siegień i który zaczęła pani Nina Kraśko, mianowicie tego jakby takiego dziwnego rozjazdu między legendą o krwi funkcjonującą, a brakiem nienawiści do Żydów na poziomie codziennego współżycia sąsiedzkiego. Tu jest coś. Ja nie wiem co, nie mam na to odpowiedzi, mam pewne hipotezy, ale chcę powiedzieć, że na terenie Białorusi, gdzie odbyłam no, sama kilkadziesiąt, a współpracownicy kilkaset rozmów na podobne tematy, obserwuję analogiczne zjawisko i tam, gdzie mamy do czynienia z poziomem takim spersonalizowanym, z poziomem sąsiedzkim, z poziomem osobistych wspomnień, nie znajduje wątków antysemickich. Czy w społecznościach wiejskich prawosławnych, czy katolickich to wygląda podobnie? Jest pamięć o takim zarówno rozdzielonym rolami społecznymi w współżyciu, jak i powiązanym rozmaitymi więziami osobistej sympatii w współżyciu, znajomość jidysz wśród chrześcijan, jakieś wspomnienia nawet o małżeństwach mieszanych, o przyjaźniach i tak dalej, i tak dalej. I z tym jakby kompletnie rozjeżdżający się ten poziom ideologiczny, na którym pojawiają się nie często wcale, pojawiają się w specjalny sposób wywołane u specyficznego typu rozmówców wątki legend o krwi. Jaki to jest typ rozmówców? Na etapie moich hipotez badawczych powiedziałabym, że to są rozmówcy, którzy mieli więcej do czynienia właśnie ze źródłami pisanymi. Moim zdaniem to są odbiorcy tego antysemickiego przekazu płynącego przez broszurki zarówno od strony cerkwi prawosławnej, jak i od strony kościoła katolickiego. To jest tak samo na tamtym terenie. I to jest jakby punkt A, taka sytuacja tradycyjna, odtwarzana na podstawie pamięci, a punkt B to jest to, co się dzieje współcześnie i to widzę jako coś zatrważającego i jest to pokrewne z tym, co Państwo pokazywali z Podlasia. Mianowicie niewątpliwie propaganda idąca z Rosji, czy od grup, czy od sekt, czy od ugrupowań politycznych. Nie wiem, ale to widać na Białorusi. Jest tego coraz więcej, tego czarnosecinnego, współczesnego dyskursu antysemickiego, co szczególnie widać na wschodniej Białorusi, na tym terenie wypranym z religijności, gdzie nie ma cerkwi, nie ma krzyży, krajobraz jest płaski. Socjologowie mówią, że jest to rejon bezwierja. I teraz to, co chętnie przyjmują tamtejsi mieszkańcy spragnieni religii, to jest właśnie tego typu propaganda. Także to są fakty, które nas niewątpliwie powinny jakoś niepokoić. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś...
Ja chciałam jeszcze tylko dodać, przepraszam bardzo, bo tam jest w tym filmie, ja nie wiem, kto to jest pan Worobijewski. Natomiast na początku był tam taki mnich pokazany, rozumiem, że to był jakiś jego, że tak powiem, współwyznawca. Otóż ja widziałam w telewizji rosyjskiej dyskusję pomiędzy tym mnichem a przedstawicielami oficjalnej cerkwi rosyjskiej. Oni się zupełnie nie zgadzali. To jest... I Joanna, tam piszesz w swojej pracy, że ten kult święte, znaczy, że w ogóle święty Gabriel został kanonizowany nie w Moskwie, tylko w Konstantynopolu. To też jest jakaś, nie wiem dlaczego, bo przecież była cerkiew już autokefaliczna rosyjska. Nie wiem dlaczego, ale to warto byłoby to też jakoś trochę wyjaśnić. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze chciałam podziękować pani Ani za pewne podtrzymanie, bo to był taki śmiech dziki.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo Państwu i teraz oddamy głos naszym panelistom w odwrotnej kolejności, czyli zaczniemy od Joanny. Bardzo się proszę.
Bardzo dużo jest spraw, więc proszę mi wybaczyć, że nie do wszystkich kwestii się odniosę, również nie do wszystkich pytań. Na początku, w pierwszym swoim głosie nie powiedziałam rzeczy właściwie, która wydaje mi się tu najważniejsza. Pani profesor Kersten we wstępie do książki Bożeny Szajnok o pogromie kieleckim użyła takiego określenia bajki o mordzie rytualnym, że jest to społeczny dynamit. Podobnie jak dynamit, właśnie ta historia może bardzo długo spoczywać i być mylona z jakimiś podłużnymi przedmiotami właśnie w kształcie lasek dynamitu i nikt nie będzie przypuszczał, że to kiedyś wybuchnie. Żeby wybuchło, musi zaistnieć pewien zbieg okoliczności, musi komuś to się opłacać. Przypomina mi się takie zdanie, które wypowiedział w zeszłym roku podczas konferencji rocznicowej marcowej profesor Osiatyński, że antysemityzm to jest taka dziwna rzecz, że ludzie zwalczają przeciwników politycznych, a trafiają w Żydów. To zdanie jest bardzo głębokie właściwie, bo można by spróbować pokazać, że antysemityzm w czystej postaci, taki, który nie miałby tych motywów właśnie politycznych, jakichś gier i interesów, o które w nim chodzi, taki czysty antysemityzm właściwie nie istnieje. Ale ten wniosek odsuwam, bo na tym etapie badań, przy drugim podejściu do problemu antysemityzmu na terenach polskich, którymi były badania podlaskie, postanowiłam wystrzegać się generalizacji i poddać własne koncepcje, które zebrałam w Legendach o krwi, krytyce i bardzo pilnuję szczegółów. Ta część raportu, która już wisi na stronie Archiwum Etnograficznego i bardzo Państwa zachęcam do przeczytania tego, nie obejmuje jeszcze wielu niezwykle ciekawych wątków, o których tutaj była mowa, na przykład w Twoim głosie, Nina, w głosie Pani z Białegostoku. Rzeczywiście istnieje taka dziwna dysproporcja, osobliwa, chciałoby się powiedzieć, dysproporcja, nawiązując właśnie do freudowskiego osobliwego, pomiędzy tym, że się mówi o tym, że Żydzi mieli takie swoje zasady, mieli taki układ, tradycję, modę. W wywiadach Pawła Buszki takaja ichnia wiera, to się nazywa. Czasem się to nazywa wydumkami. Czas wydumka, czyli wymysł. Czasem się to relatywizuje, ale czasem się mówi, no cóż, no każdy ma jakieś swoje tradycje, oni mieli takie tradycje. Rzeczywiście, kiedy człowiek słyszy takie rzeczy, w jakiś sposób myśli sobie, że to jest absolutnie niewinne, tylko chodzi o to, że ta rzecz niewinna czeka na swój moment, przyjdą przedsiębiorcy etniczni, jak ich badacze nazywają, i zrobią porządek z tymi, których uznają za Żydów. Na tym polega właśnie przemoc, która zaprowadza porządek zaburzony. I ta przemoc, to jest teza Arjuna Apadurai, ta przemoc może się pojawić wcale nie tylko w przeszłości, nie tylko wtedy miała swoje miejsce, ale może się pojawić właśnie w epoce niepewności, którą mamy dzisiaj, w sytuacji, gdy są otwarte granice, wolny przepływ kapitałów, idei, ludzi i wielka niepewność. Arjuna Pajurai pisze o tym, jak przemoc etniczna może likwidować tę niepewność, może wprowadzać rytuały czyszczenia etnicznego, które z powrotem wprowadzają pewność, której ludzie po prostu pragną i być może bez której nie potrafią żyć. Teraz ważne jest dla mnie to, co pani powiedziała o tym, że wydaje się pani, że my zastosowaliśmy manipulację, mówiąc, że to jest taki drobiazg, to usunięcie zakatystu L i zastąpienie literką J i zastąpienie tego przez L, czyli judziej na ludziej. Jeśli tam się pojawiła ironia, to wynikała ona z tego, że w akatyście tę jedną literkę zmieniono, a w tekście, w głosie piątym, który był tutaj dwukrotnie przez państwa wysłuchany, to znaczy w tym śpiewie mniszek, pojawia się pełny tekst, więc jest typowy dysonans poznawczy. Mówi się ludziom, że to nie Żydzi, po czym śpiewają mniszki, czyli osoby o bardzo wysokiej randze sakralnej, że to Żydzi. Jak można powiedzieć o kościele, który usunął tę literkę i zamienił? No, że to są Żydzi, prawda? Cerkiew jest w rękach Żydów, w związku z tym zmieniła literkę. To tłumaczę, bo nie mamy takich intencji, żeby tu wyśmiewać się z wysiłków cerkwi. Mówimy tylko o niekonsekwencji. Na stronie, o której pani mówiła, stronie Soboru Białostockiego, tam nie są tylko obrazki, tam są cytaty ze Stürmera, to jest przerażające, że mogą się one pojawiać. Cytaty ze Stürmera, a konkretnie, przecież nikt tam nie ma w piwnicy Stürmera, to chodzi po prostu o to, że po Polsce chodzą egzemplarze wielotomowego słownika folkloru przesądów niemieckich, Handwörterbuch der Deutschen Aberglauben. To jest wydawnictwo, które ukazywało się od końca lat 20. i chyba przestało, zakończyli edycję w 1941 czy 1942 roku. I tam jest niezwykle bałamutne hasło Ritual Mord, które zawiera właśnie mnóstwo odsyłaczy do Stürmera. Wydanie bezkrytyczne, to jest rok 2000, z potwornie obłudnym wstępem. Tak, więc nie, to jest wydanie niemieckie, to jest podstawowe źródło właściwie do folkloru europejskiego. I na przykład Jan Leonczuk, który tutaj wypowiadał się, badacze mojej grupy dotarli do pana Leonczuka i pan Leonczuk bierze na serio zupełnie to hasło. Mówi po prostu, no tak, tam jest ta lista cała mordów rytualnych, no musi coś być z prawdy w tym. O tym pisałam w Legendach o krwi, jak tworzy się tego rodzaju pogłoska również wśród historyków zajmujących się zjawiskiem. To nie jest tylko sprawa prostych ludzi, ale również ludzi wykształconych. Wszyscy posługujemy się stereotypami i wszyscy mamy nieświadomość, też zbiorową. Co ja jeszcze właściwie mogłabym powiedzieć? Jeszcze chyba chciałam powiedzieć o tych rytuałach prześladowczych, to znaczy o tym rzucaniu, o tym, o czym mówił pan Adam Ostolski, o tym, że wystarczy rozpoznać Żyda, żeby wiedzieć, jak się wobec niego trzeba zachować. Nie chciałabym tutaj, żeby moje słowa zostały wzięte za jakąś przesadę czy egzaltację, ale oboje z mężem, który jest na tej sali, i widzieliśmy kiedyś na Chłodnej taki obrazek. Na Chłodnej, w miejscu, gdzie był most między dwoma gettami. Tam przyjeżdżają wycieczki izraelskie i ludzie wysiadają, ustawiają się w krąg i coś robią. Nie wiem, modlą się czy coś odczytują. I widzieliśmy, bo tam jest cukiernia, widzieliśmy wychodząc z tej cukierni dziewczynki, które, one nie były starsze, miały, nie wiem, 6-7 lat, może troszeczkę 8. I te dziewczynki wzięły kamienie i zaczęły rzucać w tych ludzi. Oni byli z ochraniarzami, więc sobie świetnie oczywiście z małymi dziewczynkami, zresztą, które szybko biegają, poradzili. Ale to jest ciekawy taki, no, jak to pan określił? Algorytm, tak, to jest właśnie algorytm. Zresztą identyczną historię opisuje Alina Cała w wizerunku Żyda, prawda? Chodzi o to rzucanie w okna Żichu kamieniami. To może... Aha, tak. W okna synagogi. To może na tym skończę.
Kostek? No, ale proszę bardzo. Otóż właśnie jest jednak pewna tajemnica w tym mordzie rytualnym i w tym wpływie jego na ten algorytm społeczny, bo z jednej strony zdecydowanie widzimy potencjał tego właśnie to, co ty nazwałaś dynamitem, ale z drugiej strony wszystkie właściwie fale pogromów, począwszy od rosyjskich w 1881 pierwsze do czwartego i następne 18-20 i w Polsce już 35-37, w uzasadnieniach tych pogromów niezmiernie rzadko się pojawia przesąd o mordzie rytualnym. I jeżeli to w śladowych kontaminacjach, na przykład w pogromie lwowskim z 18 roku, to jest, pojawił się zarzut, że Żydzi sprzedawali dzieciom zatrute cukierki. I dopiero właśnie te trzy powojenne pogromy były wywołane tym przesądem. Więc coś tutaj, tu jest jeszcze jedna jakaś tajemnica. Jest, to znaczy to przełożenie między przesądem a przemocą nie jest bezpośrednie i automatyczne.
Tyle. Jeśli mogę ad vocem, tylko słówko. Być może jest tak, że jeśli są istotniejsze powody, żeby zabijać Żydów, na przykład bolszewizm, to się wtedy używa innej argumentacji. Mi chodzi tylko o to, że w tym sformułowaniu profesor Kersten, że to jest dynamit społeczny, jest pewna intuicja, która akurat w Polsce po wojnie w kilkudziesięciu, jak sama wiesz, Alina, przypadkach spotkałam się z opinią, że we wszystkich właściwie przypadkach pogromów powojennych, z wyjątkiem jednego, wystąpiła.
Kostek, teraz ty.
Do mnie nie było żadnych pytań i słusznie, no bo to ma wszystko wspólnego z Żydami, tak? I właściwie na tym powinienem skończyć, ale chciałbym ci podzielić jedną refleksją. Mianowicie pani Białegostoku, przepraszam, nie zapamiętałem nazwiska, przekonuje nas, że wiara w to, że Żydzi zamordowali młodzieńca Gabriela, no i że mordują chrześcijańskie dzieci, nie przekłada się na niechęć do Żydów. Ja chętnie pani wierzę, nie mam tutaj żadnych empirycznych danych, ale jeżeli tak, to jest to bardzo źle. Bo jeżeli Żydzi zabijają dzieci, to należy ich nie lubić. Przepraszam, ja nie chcę żyć w społeczeństwie, w którym się reaguje wzruszeniem ramion na to, że jakaś religia wymaga ofiar z ludzi. Otóż ja się trochę boję, że ten niezwykle tolerancyjny stosunek do dzieciobójców równoważy się równie tolerancyjnym stosunkiem do tych, którzy szerzą przeświadczenie o dzieciobójstwie. To wszystko zostaje pozbawione moralnego ciężaru i moralnego wymiaru. A to jest groźne. To jest groźne nie tylko dla Żydów, to jest groźne w ogóle dla ludzi, tak? Nie tylko dla Judei, ale i dla Judei. I ja myślę, że my nie doceniamy pewnej bardzo ważnej funkcji tego mitu. Otóż jest on tak groteskowy, że trudno nam sobie wyobrazić, że ktoś go może traktować poważnie. Ale pomyślmy, jeżeli ktoś go traktuje poważnie, bo stoi za nim autorytet, któremu ten ktoś ufa. No, co może być wstrętniejszego od ludzi, którzy porywają, męczą i zabijają dzieci? I jeżeli oni tacy są, no to potwierdza wszystko to najgorsze, co ja sobie o nich zawsze myślałem. To jeszcze ja za mało złego o nich myślałem. Ja to zawsze podejrzewałem. No tak, to oni rzeczywiście nie są ludźmi. Hostes humani generis, tak? I dlatego mi się wydaje, że ta sprawa powinna mieć swój ciężar moralny. Albo Żydzi są obrzydliwi, albo obrzydliwi są ci, którzy mówią, że Żydzi zabijają dzieci. Ale nie bardzo widzę tutaj miejsce na trzecie stanowisko.
Dziękuję bardzo. Paweł Buszko, bardzo proszę.
Ja zacznę od końca. Od pani Engel King. Znaczy nie, no tak. To jest pozorne to rozjeżdżanie się wątków. Znaczy rozjeżdżanie się, mówimy o ludziach, którzy pamiętają Żydów. Ja tutaj mówię o swoich badaniach i o badaniach kolegów z Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, któreśmy czynili tutaj. O tym nie mówiłem, przedstawiając się, że robiliśmy te badania w ramach grantu Batorego. Nasz taki kamyczek do pamiętania o Żydach i zmierzenia się z problemem właśnie i ludowego antysemityzmu i pamięci o Żydach. Natomiast spotkaliśmy się, dobrze, będę mówił w swoim imieniu, spotkałem się z takim właśnie rozejściem się wspomnień żydowskich o Żydach, jako o ludziach, kolegach, koleżankach, ale często też o obiektach nieprzyzwoitych naśmieszek. Tak, ale często było tak, że równolegle w narracji funkcjonowały i opowieści o Żydach jako po prostu sąsiadach i opowieści te fantazmatyczne z szeregu najstarszych. Wydaje mi się, że jest to jakaś specyfika myślenia potocznego, czy ludowego światopoglądu. Ja o tym się nie chciałbym rozwlekać. Pewnie pani Engelking wie o tym lepiej. I takie rzeczy faktograficzne trochę, bo o samym kulcie świętego Gabriela, bo tutaj pani Klinger mnie osobiście zapytała, tak? To było pytanie skierowane do mnie o tym wątku unickim. I to jest o tyle ciekawe, że...
W internecie, jak wczoraj otworzyłam stronę, tak, nie jest napisane, że unicki, ale o Żydach w ogóle nie ma. Pod Gabrielem jest napisane, że żył w czasach Unii, dlatego to było ciężkie dla prawa.
No właśnie.
Koniec.
W latach 90., kiedy kult Gabriela został na nowo zaszczepiony w polskim autokefalicznym kościele prawosławnym, on zresztą był szczepiony też w czasie wojny przez księdza Znoskę, on przenosił te moszcze, zresztą przyczynił się walnie do odnowienia akatystu. To jest trochę odpowiedź dla pani Żyndul, że kult jednak istniał tam bardzo lokalnie. Natomiast w latach 90., w 92., kiedy ten kult znowu był szczepiony i chwała za to ówczesnym hierarchom, że był szczepiony w cerkwi, wyczyszczony z wątku antysemickiego. No właśnie zaczęły się na przykład pojawiać malowanki dla dzieci, w których pierwsze zdanie brzmiało, że święty Gabriel żył w czasach ciężkich dla prawosławia. Ciężkich dlatego, że prawosławie zmagało się wtedy z Rzymem, z Unią. I ta sytuacja pokazuje bardzo ciekawą specyfikę samej narracji, jaką jest żywot świętego Gabriela. W momencie, kiedy on jest wyczyszczony z konkretnego sprawcy, z Żyda, czyli z tego, kto zabił, pojawia się puste miejsce. W to miejsce trafia kolejny obiekt. Zresztą w przypadku podlaskiego prawosławia podobnie wirtualny jak Żyd, czyli unita, prawda? Żeby nie być gołosłownym, ja tutaj przytoczę fragment wywiadu zrobionego przeze mnie w sposób dość niestandardowy, bo w internecie na forum, na jednym z forów z czatów prawosławnych, jeszcze kiedyś takie istniało, już od czatów odchodzi. No więc moje pytanie, kto tak nie lubił prawosławnych, że był zdolny do morderstwa? Anonimowa osoba. Teraz to jakby nie patrzeć, jest jednak większa tolerancja dla wyznawców innych religii niż w tamtych czasach. Drugi rozmówca. A jak Unia przeszła, to przecież wysiedlali, mordowali. Tam za takie rzeczy można zginąć, więc czemu wtedy miało być inaczej? Prawda? Cały czas jest mowa o unitach. Kolejny rozmówca. Tak, tak, bo kiedyś tak było. Moje pytanie. Tak więc świętego Gabriela zamordował unita? Odpowiedź. Z tego, co wiadomo, to tak. To jest odpowiedź na ten wątek. Unicki mi się wydaje, że on wszedł do kultu świętego Gabriela wraz z wymazaniem wątku żydowskiego. Natomiast, co bardzo symptomatyczne, on ukazuje pewną specyficzną strukturę, jaką jest żywot świętego. Miejsce na sprawce, obym się mylił, nie może zostać w takiej narracji puste. Co jest o tyle smutne, bo trochę poddaje pod wątpliwość możliwość istnienia kultu w tej złagodzonej postaci, w takiej, w której chciałbym, żeby istniała, i w takiej, w której pewnie która jest intencją cerkwi prawosławnej. Cóż jeszcze? To pani Kolder, nie pamiętam niestety imienia, powiedziała bardzo ciekawą rzecz odnośnie tej autokefalii polskiej, cerkiewnej. To nie znaczy, że... nie demonizujmy księdza Klingera. To nie znaczy, że, że polski autokefaliczny kościół prawosławny... Paprockiego, przepraszam. Że polski autokefaliczny kościół prawosławny będzie posłuchany gdzieś na wschodzie. Bo ta, prawda? Że ktoś się podporządkuje wytycznym. Nie. Może on po prostu będzie wysłuchany. A takich głosów, jakie usłyszeliśmy dzisiaj od niestety nieobecnego księdza Paprockiego, wydaje mi się, że brakuje. Ja w swoich poszukiwaniach znalazłem właściwie tylko dwa takie głosy. Jeden świętej pamięci ojca Mienia, to w internecie. A drugi tutaj na filmie, od tej międzykonfesyjnej komisji białoruskiej. I to chyba tyle. Więcej głosów jest naprawdę potrzebnych. Takich, które mówiłyby o problemie wewnątrzcerkiewnym, a tutaj chciałbym się odnieść do innych wypowiedzi, po prostu naszym. Pani zarzucała małą historyczność tych badań czy wniosków, prawda? Nie? No dobrze, idąc pani... No właśnie, historia ma o tyle znaczenie w przypadku, w tym konkretnym przypadku świętego Gabriela, że pokazuje, że to jest tak naprawdę nasz wspólny problem. Atrybutyka świętego Gabriela, prawda, beczka, psy, które broniły ciała chłopca, to się pojawia. To jest odwzorowanie atrybutyki związanej z kultem sandomierskim, tak, z tamtymi morderstwami. Że te wątki bardzo mocno wędrowały i prawosławni pożyczyli to od katolików, czy od zachodniego chrześcijaństwa. Przepracowali to, a w XIX wieku zaczęli się tym dzielić, prawda? Także trudno tutaj, ja myślę, że to jest chyba dobry stymul i dobry zaczątek do tego, żeby zrozumieć, że tak naprawdę to jest nasz wspólny problem. I nie warto tego chyba postrzegać jako bicia się w piersi. Trzeba o tym mówić, dyskutować i, prawda? Bez podziałów.
Dziękuję bardzo i Halina Bortnowska, bardzo proszę.
Wypowiedź mojego obecnego przedmówcy trochę mnie pociesza, że jednak do jakiegoś spięcia ekumenicznego doszliśmy. Spięcia w sensie dobrym, w sensie jakiegoś kontaktu. Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że to jest nasz wspólny chrześcijański problem, zarówno protestancki, jak i katolicki, jak i prawosławny, jak sobie poradzić z tym, że jednocześnie potrzebujemy czegoś, co bywało nazywane trochę myląco demitologizacją, co by oznaczało, że takich kultów możemy się pozbyć po prostu eksponując ich fikcyjność, ich oparcie na urojeniach, złudzeniach, fantazmatach. I to jest jeden kierunek, który jest ważny, a zarazem czujemy też pewien lęk przed tym, że stracimy jakiś wymiar głębi i że kult jest nam potrzebny. Myślałam o tej potrzebie kultu, patrząc na filmie, na tą pielgrzymkę i słuchając tych dziewczyn, które mówiły, że są takie sytuacje w życiu młodzieży, że tak trzeba się pomodlić do kogoś, może właśnie do takiego jakiegoś pośrednika. Czy on musi być mitologiczny, czy może mogłaby to być jakaś inna forma duchowości, jakaś iskra związana na przykład z odczytywaniem ikon, z pewnym pogłębieniem życia wewnętrznego, teologii. Prawosławie ma tyle skarbów, że może mogłoby nawet nam, katolikom, dać pewien przykład, jak można pójść tak głęboko, żeby Gabriel z powrotem stał się archaniołem. I wtedy mielibyśmy go wszyscy wspólnie, bo archanioł Gabriel jest nam wspólny. wszystkim tym wierzącym, podejrzewam, że nawet może poza chrześcijaństwem, na pewno w judaizmie jest. Dlatego chciałabym, żebyśmy też pamiętali o tym, że obie rzeczy, i demitologizacja, i jednocześnie jakaś praca nad tym, żeby nie odbierać ludziom sakrum, żeby mieli tych swoich świętych, te swoje znaki, pośredników, to jest potrzebne i mamy do tego źródła. Co jest groźne i przeciw czemu ta obywatelska postawa poruszona, wspomniana przez Joannę, jest najbardziej potrzebna, to jest zdecydowany sprzeciw wobec propozycji odczłowieczania kogokolwiek. To z tego odczłowieczenia rodzi się możliwość taka, że ludzie, którzy z jednej strony lubią swoich sąsiadów i są całkiem dobrzy, nagle są zdolni do robienia rzeczy strasznych, bo kategoryzując innych ludzi, dochodzą do wniosku, że oni właściwie ludźmi nie są. Wymieniają tą literkę L na jakąś inną i wtedy można zabić. Żebyśmy się tego strzegli, żeby nie odczłowieczać i przeczuwać możliwość odczłowieczenia, ilekroć ona się pojawia. I w tym wszystkim bardzo potrzebne jest współdziałanie ludzi wierzących w ramach różnych religii, różnych wyznań, a także niewierzących, którzy mogą nam pomóc z tą demitologizacją. Może pokażą nam, jak pięknie prowadzą życie wewnętrzne, darując sobie mity, i to też jest coś wspaniałego. No z takim wnioskiem z tej konferencji wychodzę. Dziękuję bardzo wszystkim za składane świadectwa. I jeszcze to jedno dodam, że ja całkiem wierzę w to, że nie musi nienawidzić konkretnych ludzi ze swoich wspomnień ktoś, kto jednocześnie ma głowę jakoś oplecioną, opętaną tymi fantazmatami i w teorii nienawidzi, w praktyce nie nienawidzi. To jest możliwe. Człowiek ma w sobie tyle miejsca na takie różne, sprzeczne rzeczy naraz. Dobrze by było, żeby miał jak najwięcej tych dobrych, ludzkich wspomnień. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję bardzo panelistom. Dziękuję Halinie Bortnowskiej, że wyręczyła mnie z jakiejkolwiek próby podsumowania czegokolwiek, co by było i tak bezsensowne i byłoby nadużywaniem Państwa uwagi. Zresztą nie można tych różnych wątków podsumować. No, serdecznie dziękuję i do następnej okazji. Dziękuję bardzo.